Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, otwieram porządek 24. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada nie ma stosownego kworum, ale ponieważ dzisiejsza sesja jest sesją informacyjną.
To się zmieniło, Panie Przewodniczący, właśnie, bo
jest kworum. Tak jest. Ponieważ dzisiejsza sesja jest sesją informacyjną, to nawet bez stosownego kworum prowadziłbym dzisiejsze obrady. Wysoka Rado, do Prezydium Rady Miejskiej wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie, wypracowany na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2012 roku, w którym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie wnioskuje do Przewodniczącego Rady i wnioskodawców zwołujących 24. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gryfinie, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie projekt uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej. Tak. Dotyczący zmiany porządku obrad, aby w punkcie drugim wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniesienia skargi do WSA w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem wniosku Komisji Rewizyjnej? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Zmieniliśmy porządek obrad. Poproszę Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o krótkie streszczenie zaproponowanej uchwały. Jasne, oczywiście. Proszę bardzo, Pani Sekretarz.
Tak. Otóż, proszę Państwa, Pan Wojewoda powiem tylko pokrótce, żeby już tutaj nie czytać całości uzasadnienia, które Państwo mają przed oczyma w projekcie uchwały. Otóż Pan Wojewoda Zachodniopomorski uchylił uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w zasadzie do burmistrza, do rady na dyrektora szkoły podstawowej nr 2 w Gryfinie. Wojewoda zarzucił rozpatrzeniu tej skargi w formie uchwały, a przypominam, że Rada nie przychyliła się do tego, aby uznać tę skargę za zasadną. Wojewoda stwierdził, że uzasadnienie było zbyt lakoniczne. W związku z tym w tej chwili, jeżeli się nie zgodzilibyśmy ze stanowiskiem Pana Wojewody, służy nam wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale musielibyśmy to zrobić, zrobić w terminie, który wypada pomiędzy dzisiejszą sesją, a sesją, która ewentualnie odbędzie się pod koniec miesiąca. Termin zatem nie zostałby dochowany i dlatego jako komisja rewizyjna, która rozpatrywała tę sprawę w związku ze skierowaniem jej do tego pierwotnego rozpatrzenia przez Pana Przewodniczącego Rady, zaproponowała Radzie, aby nie korzystać z tego prawa odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od rozstrzygnięcia nadzorczego Pana Wojewody Zachodniopomorskiego, tylko ponownie rozpatrzeć tę skargę oraz napisać, tak jak sobie Pan Wojewoda życzy, obszerne uzasadnienie do takiego, a nie innego wypracowanego przez Radę stanowiska. I chcielibyśmy zaproponować Państwu, aby rozpatrzenie tej skargi wraz z obszernym uzasadnieniem nastąpiło na kolejnej sesji zwyczajnej. Ale ponieważ To nie komisja rewizyjna decyduje o tym, czy kierować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy też nie. Potrzebna jest tutaj opinia Rady. I taka uchwała w sprawie wyrażenia opinii przez Radę, czy korzystamy z tego środka odwoławczego, czy też nie, została taka uchwała dzisiaj przygotowana. Jeżeli dzisiaj podejmiemy uchwałę w tej treści, którą zaproponowała komisja rewizyjna, czyli żeby nie wnosić skargi, tylko ponownie podjąć uchwałę, bo wojewoda stwierdził jej nieważność, więc jeżeli nie wniesiemy odwołania, to ona wypada z obiegu prawnego, z obrotu prawnego. Dlatego no, taka nasza propozycja. Uważamy, że sprawa jest dosyć delikatna i no, nie chcielibyśmy tutaj niczemu uchybić, skoro pan wojewoda życzy sobie obszerniejszego uzasadnienia, bo nie kwestionował naszego rozstrzygnięcia i prawa do tego, żeby tak, a nie inaczej rozpatrzyć skargę, tylko że było za krótkie uzasadnienie. Za mało obszerne, o tak. Więc jeżeli się Państwo przychylą do tej propozycji, to dzisiaj, jeżeli podejmiemy uchwałę, żeby nie wnosić skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to na kolejną sesję zostanie przygotowana nowa uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z obszernym uzasadnieniem.
Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję serdecznie panie przewodniczący, szanowna Rado. Tak teraz oczywiście pobieżnie czytając uzasadnienie do tego projektu dzisiejszej uchwały, od razu pojawiło mi się tych kilka pytań. Pierwsze pytanie jest do cytowanego uzasadnienia wojewody, w którym jest stwierdzone, że komisja rewizyjna, no tak ja to zrozumiałem, że komisja rewizyjna powinna poddać kontroli oraz przeprowadzić takie powiedzmy śledztwo w tej sprawie, po czym jakby wnioski z tej kontroli powinny być przedstawione. Więc pytanie moje jest takie, czy komisja rewizyjna taką kontrolę, bo ja oczywiście wiem, że my do tej pory po prostu nie było praktyką, orzekaliśmy na podstawie tego, co było nam przedstawione, dokumentów i było to normalnie, jakoś funkcjonowało. Natomiast czytam uzasadnienie wojewody, stąd moje pytanie pierwsze, czy komisja rewizyjna taką kontrolę przeprowadziła w, no tak rozumiem, w szkole podstawowej numer 2. I drugie pytanie jest takie, cytuję z uzasadnienia. Opinia prawna, po którą wystąpił przewodniczący Rady, przywołuje orzeczenia sądów administracyjnych prezentujące przeciwny pogląd. I jest dalej cytat. Czy moglibyśmy tą opinię prawną zobaczyć? To tyle. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Leon Przepacz. Proszę bardzo.
Oparł się tylko na protokole obrad sesji Rady Miejskiej, na których nie było żadnej dyskusji. Cała dokumentacja odnośnie przeprowadzonego rozpatrzenia skargi była na posiedzeniu komisji rewizyjnej, ale pan wojewoda nie chciał skorzystać z naszego protokołu, więc stąd jest taka decyzja pana wojewody, jak tutaj w orzeczeniu.
Dziękuję bardzo. Pan Rafał Chmura, przepraszam, pan Rafał Guga poprosił o opinię. Ona oczywiście jest do wglądu, ale jeśli mogę pana mecenasa o kilka zdań poprosić, to również uznam, że jest to wyczerpane.
Proszę Państwa, opinia, którą wystawiłem w tej sprawie, opierała się na tym, że są pewne rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Mianowicie część sądów wyznaje podobne poglądy, jakie przedstawił wojewoda w tym rozstrzygnięciu, a więc, że uzasadnienie uchwały rozstrzygającej zasadność czy nie, zasadność skargi, przede wszystkim niezasadność skargi, powinno by przypominać uzasadnienie decyzji czy wyroku, a więc wskazywać na dowody, które uznano za przyjęte, dowody, które zostały odrzucone, szczegółowe uzasadnienie z przytoczonymi różnego rodzaju argumentami. Natomiast i te takie poglądy wyznaje przede wszystkim Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, tudzież Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z orzeczeń orzekł, że Generalnie wojewoda nie powinien się wtrącać w sprawy rozstrzygania skarg, bo jest to specyficzna instytucja kodeksu postępowania administracyjnego, od której nie przysługuje prawo odwołania czy też składania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Także w przypadku, gdy wojewoda uznaje, że uzasadnienie jest zbyt lakoniczne, to nie powinien, właściwie nie ma prawa składania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku uchwały już prawomocnej, ani też nie powinien wydawać rozstrzygnięcia nadzorczego w tej sprawie. W związku z tym, że jest tak niejednolite orzecznictwo, a brak jakichś precedensów ze strony Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stąd wyraziłem opinię, że istnieją podstawy do wniesienia skargi, natomiast ostateczny efekt takiej skargi będzie zależał od tego, czy dany skład Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przychyli się do szkoły gorzowskiej, czy raczej do szkoły lubelsko-warszawskiej w orzecznictwie w tych kwestiach. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Komisja Rewizyjna. Ja bym poprosiła o rozstrzygnięcie wojewody w tej sprawie na piśmie. Albo po prostu, żebyśmy się, bo my nie znamy w tej chwili tekstu, albo bym poproszę Pana Przewodniczącego o odczytanie, tak, żebyśmy, no, my się sprawą nie zajmowaliśmy.
Pani Radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 20 lipca 2012 roku, które wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 24 lipca 2012 roku. Wojewoda po podaniu podstawy prawnej stwierdza nieważność uchwały nr 22/197/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie. Uzasadnienie. W dniu 28 czerwca 2012 roku Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę nr 22/197/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie, uznając skargę za bezzasadną. Na podstawie prawnej kwestionowanej uchwały Rada przywołała przepis artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którym organem właściwym do rozpatrzenia skarg na działalność wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest Rada Gminy. Na podstawie wskazanej regulacji Rada Miejska w Gryfinie niewątpliwie posiada kompetencje do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie, jednak w toku badania jej legalności stwierdzono, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Przeprowadzona analiza sporządzonego do kwestionowanego aktu uzasadnienia wykazała, iż zawiera ono jedynie zbiór ogólnych informacji dotyczących rozpatrzenia skargi pani Magdaleny Ławickiej, informacji o zapoznaniu się z dokumentami, wysłuchaniu zainteresowanych osób, analizie protokołów kontroli zewnętrznej oraz o uznaniu skargi za niezasadną. Z treści uzasadnienia nie wynika jednak choćby to, jaki był przedmiot skargi pani Magdaleny Ławickiej i przyczyna jej niezadowolenia, a tym samym jakie zachowanie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie było poddane kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gryfinie i z jakich przyczyn zarzuty przedstawione przez skarżącą nie zasługują na uwzględnienie. Wskazać w tym miejscu należy, że po rozpatrzeniu skargi organ obowiązany jest zawiadomić skarżącego o sposobie jej załatwienia, o czym stanowi artykuł 237 paragraf 3 KPA, a w przypadku odmownego załatwienia skargi, jak w omawianym stanie faktycznym, zawiadomienie takie zgodnie z artykułem 238 paragraf 1 KPA zawierać powinno uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści artykułu 239. Uzasadnienie faktyczne winno wykazywać w szczególności fakty, które organ uznał za dowód udowodnione, dowody, na których się oparł oraz przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Natomiast prawne argumenty to wyjaśnienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa. A zatem w uzasadnieniu powinno znaleźć się nie tylko rzetelne przedstawienie stanu faktycznego sprawy, ale także ocena zebranego materiału dowodowego i wyczerpujące wyjaśnienie przesłanek dokonanego rozstrzygnięcia, czyli uznania skargi za bezzasadną. Organ musi zawsze w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać bezzasadność skargi i wyjaśnić stronie prawne podstawy swojego rozstrzygnięcia. I tu jest przywołanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 5 kwietnia 2011 roku. Biorąc zaś pod uwagę kolegialny charakter organu stanowiącego gminy, zasadnym jest stwierdzenie znajdujące poparcie zarówno w wyżej wymienionym orzeczeniu, jak i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2010 roku, iż zawiadomienie, o którym mowa w artykule 237 paragraf 3 KPA, przybiera w tym przypadku formę uchwały. W konsekwencji nie powinno budzić wątpliwości, iż obligatoryjnymi elementami uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi są uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści artykułu 239 KPA, to jest te elementy, które przewiduje artykuł 238 paragraf 1 wyżej wymienionej ustawy. Nie ma przy tym znaczenia, czy elementy te znajdują się w treści uchwały, czy też w odrębnym uzasadnieniu do niej sporządzonym. W tym stanie rzeczy wobec niespełnienia wymogów, o których mowa w powyższych przepisach, uznać należy, że uchwała nr 22/197/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora szkoły podstawowej nr 2 w Gryfinie podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, a zatem stwierdzenie jej nieważności jest w pełni uzasadnione i konieczne. Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, a skargę wnosi się do sądu za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, a rozstrzygnięcie zostało doręczone 24 lipca 2012 roku. Szanowni Państwo, ponieważ nie brałam do końca udziału w podsumowaniu pracy komisji, to mogę potwierdzić tylko, że w okresie, w którym dwukrotnie się spotykaliśmy ze stronami, strony zostały wysłuchane, wszystkie argumenty zostały zbadane, przy czym każda ze stron mogła się zapoznać ze stanowiskiem strony przeciwnej w tej samej sprawie. Wydaje mi się, że wyczerpująco rozpatrzyliśmy tę kwestię, z tym, że w moim osobistym moje osobiste zdanie i moja osobista opinia jest taka, że akurat sprawy, które wystąpiły jako przedmiot tej skargi, nie powinny być w ogóle rozpatrywane przez organ uchwałodawczy, a powinny być rozpatrzone ewentualnie w drodze powództwa przed sądem powszechnym, przed sądem pracy. I w związku z tym moje prywatne zdanie, ono może być subiektywne oczywiście, jest takie, że akurat te sprawy, które dotyczyły skargi, to nie jest temat do rozmów na forum publikum w trakcie obrad plenarnych sesji Rady Miejskiej. W związku z tym nawet zachęcaliśmy stronę skarżącą do tego, aby zechciała te skargi zamienić na pozew, jeżeli uważa go za zasadny, i aby go zechciała w takim trybie złożyć do Sądu Pracy. Jednak pani, która była autorką skargi, nie chciała skorzystać z tego kierunku, ale ja rozumiem komisję, że podsumowując pracę i pisząc takie, a nie inne uzasadnienie, robiła wszystko, żeby działać dla dobra stron.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Zenon Szepacz, proszę bardzo.
Ja tylko jeden wątek, on jest chyba najmniej taki osobisty, poruszę. Proszę Państwa, no nie wyobrażam sobie, nie wiem jak pan wojewoda, jakiego oczekiwał od nas analizy odnośnie, czy ta pani dostała pokój z widokiem na morze, czy ten pilot leżał z tej strony telewizora, czy z drugiej, prawda? No, dla mnie to jest trochę absurdalne, są takie tutaj niektóre zarzuty ze strony pana wojewody i przynajmniej niepoważne, bo uważam, że gdyby skorzystał z naszego materiału, zapoznałby się z nim szczegółowo, czy jego pracownicy, na pewno by to inaczej wyglądało.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Czyli jednak ta opinia prawna nie jest taka jednoznaczna, czy ona się okazuje, jak czytam w uzasadnieniu. Ale to nie zmienia faktu, że ja chcę brać tutaj stronę jednak komisji rewizyjnej. Właściwie nie komisji rewizyjnej, tylko Rady Miejskiej. Umówmy się, ponieważ tak naprawdę wszyscy jesteśmy tutaj jakby jednością, czy powinniśmy być jednością. I ja też powiem o swojej refleksji w tej sprawie. Ja powiem szczerze, bo zajmowaliśmy się tym też na Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, no i sądzę, że mamy pewne umocowanie merytoryczne do tego, żeby się tym zajmować, ponieważ też się zajmujemy oświatą. Powiem szczerze, cała ta sprawa od początku wyglądała dziwnie, a już zachowanie pani było na komisji nie tak, jak powinno być. Sądzę, że teraz jest czas, żeby to głośno powiedzieć. Pani najpierw przyszła na komisję, kiedy usłyszała od nas zachętę do tego, czy nie chciałaby się jakby ułożyć polubownie. Stwierdziła, że musi wyjść się skonsultować. Już nie będę mówił gdzie, ale musiała wyjść się skonsultować. Po czym po chwili odzwoniła do pani przewodniczącej i stwierdziła, że ona już w takim wypadku nie chce rozmawiać. To tak pokrótce. I ona już nie wróci na obrady. Pani dyrektor przyszła i zaprezentowała swój punkt widzenia. No, ja nie jestem sędzią, żebym na podstawie takich szczątkowych informacji wydawał jakiś wyrok. Jeżeli tam były zarzuty pod względem złamania prawa pracy, to pani powinna z osobami, z którymi się konsultowała, już dobrze wiedzieć, że takie rzeczy składa się do sądu pracy. Natomiast no, jakby też nie chcąc krzywdzić pani, ponieważ po tym zachowaniu tak naprawdę pani odmówiła sobie jakichkolwiek argumentów. Dlatego uważam, że stwierdzenie takie, jak padło ze strony Rady Miejskiej, wcześniej Komisji Rewizyjnej, że nie widzimy podstaw, nie widzimy, bo tak naprawdę wszystkie działania, jakie podjęliśmy, sądzę, wyczerpaliśmy, a że one były niewystarczające do tego, żeby podjąć jednoznaczną opinię, no były. To tak jeszcze ze swojej strony chciałem ja tylko dodać. No i właściwie tyle. Dziękuję.
W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Gryfinie postanawia nie wnosić skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2012 roku stwierdzające nieważność uchwały nr 22197 przez 12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora szkoły podstawowej nr 2 w Gryfinie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Wysoka Rado, w tym miejscu pozwolę sobie odczytać cały porządek dzisiejszej dalszej części sesji. Punkt drugi. Przedstawienie przez pana burmistrza miasta i gminy Gryfino aktualnej sytuacji budżetowej w związku z uchyloną przez SKO decyzją o wymiarze podatku za 2006 rok wobec GIEK PGZ w Nowym Czarnowie. Przedstawienie przez burmistrza miasta i gminy Gryfino punkt drugi, trzeci informacji o stanie finansów oraz inwestycji gminnych poprzez określenie faktycznego stanu długu publicznego gminy Gryfino na dzień 1 sierpnia 2012 roku. Dwa. Odpowiedzi na pytanie, czy gmina Gryfino zamierza w tym roku zaciągnąć kolejne kredyty, zobowiązania lub dodatkowo obciążyć majątek własny. Trzy. Przedstawienie treści orzeczenia SKO w zakresie decyzji podatkowych wydanego 20 lipca bieżącego roku w sprawie podatku za 2006 rok, ustalonego decyzją burmistrza miasta i gminy Gryfino. 4. Przedstawienie całości kosztów prawnych opinii rzeczoznawców poniesionych do tej pory kosztów egzekucyjnych oraz ich spodziewanej wysokości w odniesieniu do całości prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornika skarbowego w związku z zabezpieczeniem roszczeń gminy wynikających z wystawionych przez burmistrza decyzji podatkowych począwszy od 2002 roku. 5. Wskazanie podstaw zaplanowania wieloletniej prognozie finansowej dochodów bieżących w kolejnych latach na znacznie nie wyższym poziomie niż osiąganych obecnie w sytuacji uchylenia decyzji podatkowej. 6. Założeń projektu budżetu na 2013 rok z uwzględnieniem uchylenia decyzji burmistrza w sprawie wymiaru podatku wobec PGZ za 2006 rok. Podanie szczegółów informacji o prowadzonych przez gminę zadaniach, przebudowie środkowej części nabrzeża, przebudowie północnej części nabrzeża, uzbrojeniu parku przemysłowego, budowie budynku komunalnego, kanalizacji. kanalizacji Pniewa i Żurawek, kanalizacji ulicy Targowej w Gryfinie, budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie. Punkt 4. Dyskusja i wnioski. 5. Zamknięcie obrad. Jednocześnie wnioskodawcy wnoszą o sporządzenie na dzień 10 sierpnia pisemnej informacji i dostarczenie jej do Biura Obsługi Rady ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących wyżej wymienionych inwestycji. Kosztów inwestycji oraz zaawansowania prac na dzień 1 sierpnia 2012 roku, wysokości opłaconych kosztów oraz otrzymanych kwot dofinansowania na 1 sierpnia 2012 roku, terminów, w których planowane są kolejne wydatki oraz wpływy środków zewnętrznych. Wskazane informacje w ocenie wnioskodawców konieczne są do zajęcia stanowiska w punkcie 4 porządku obrad. Informacja jest taka, że od pana burmistrza na piśmie w tym zakresie do Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie nie wpłynęły żadne informacje. Proszę bardzo, panie burmistrzu, przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, przedstawienia przez burmistrza miasta i gminy Gryfino aktualnej sytuacji budżetowej w związku z uchyloną przez SKO decyzją o wymiarze podatku za 2006 rok wobec GIEK PGZ w Nowym Czarnowie.
Panie Przewodniczący, szkoda, że nasze wzajemne relacje przybrały postać jak w rodzinie doskonałej, że porozumiewamy się przez pośredników, tak jak w rodzinie doskonałej rodzice się porozumiewają poprzez dzieci. Pan mnie poinformował o sesji nadzwyczajnej. Dowiedziałem się w środę, kiedy byłem w delegacji środa czwartek, że oczekuje pan przygotowania takich materiałów. Oczywiście biorąc pod uwagę, że jest sobota, niedziela, było to niemożliwe, żebym takie materiały panu przygotował. Tym bardziej, że w ogóle tą sesję uważam za bezsensowną, gdyż jak państwo wiecie, do końca sierpnia otrzymacie sprawozdanie z wykonania budżetu za półrocze, które odpowie na wszystkie pytania, jakieście zadali państwo tutaj na piśmie. Dlatego też pozwoli pan przewodniczący, że odniosę się pokrótce do wszystkich punktów poruszonych w tej sesji.
Panie burmistrzu, jeśli można, w sesji formalnej pan przewodniczący nie dziękuję. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, mamy porządek obrad, w którym są umieszczone oczekiwania Rady Miejskiej w Gryfinie. Wśród nich jest decyzja SKO. W materiałach sesyjnych decyzji SKO dla Rady nie przygotowano. Czy rzeczywiście problemem jest skierowanie decyzji SKO i przedłożenie jej Radzie, tak żeby mogła mieć materiał poglądowy i żeby mogła dzisiaj obradować nad stanem faktycznym, a nie domniemanym? To jest taki wielki kłopot. Tak?
Czy pan radny już skończył?
Panie burmistrzu, ja wnoszę do przewodniczącego Rady o przerwę i o to, żeby pan niezwłocznie przedstawił Radzie decyzję SKO.
Jednoznacznie odpowiadam, że postępowanie podatkowe trwa i dopóki postępowanie podatkowe trwa, nie przedstawię decyzji SKO.
Panie przewodniczący, czy mógłby pan?
A więc panie przewodniczący, czy ja mogę dalej kontynuować? Proszę radca prawny się wypowie na ten temat. Proszę radca prawny.
proszę Państwa, dokumenty, które znajdują się w aktach podatkowych, a więc także decyzje podatkowe, czy pierwszej, czy drugiej instancji, są chronione tajemnicą skarbową, w związku z tym nie podlegają rozpowszechnianiu.
Panie mecenasie, mam takie pytanie, ale co wiąże organ podatkowy ze względu na dobro podatnika?
To wiąże ze względu na przepis, który jest zawarty w ordynacji podatkowej.
A możemy poprosić o ten przepis dokładnie, literalnie, który?
Dobrze, zaraz znajdę i dokładnie go zacytuję.
Tak.
Sekretarza ogłaszam 10 minut przerwy. Dudek.
Panie Przewodniczący, wszystko w kwestii formalnej.
Proszę bardzo.
Chciałem doprecyzować swoje pytanie odnośnie udostępnienia decyzji samorządowego kolegium odwoławczego w zakresie udostępnienia przez organ wydający moje pytanie brzmi prosto. Czy podatnik może uwzględnić taką decyzję SKO, na przykład organów UFO do spełnienia tych zadań kapitałowych?
Proszę Państwa, najpierw pierwsze pytanie. Kwestie tajemnicy skarbowej regulują przepisy ordynacji podatkowej. Artykuł 293 paragraf 1. Stwierdza, że indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników objęte są tajemnicą skarbową. I z kolei paragraf drugi stanowi, że przepis paragrafu pierwszego stosuje się również do danych zawartych w aktach postępowania podatkowego. Decyzje organu pierwszej instancji i drugiej są dokumentami zawartymi w aktach postępowania podatkowego, a więc są objęte tajemnicą skarbową. Z kolei artykuł 294, paragraf 1, punkt 2 i 3 ordynacji podatkowej stanowi, że do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są wójt, burmistrz, prezydent miasta, członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych. W związku z tym od żadnego z tych organów nie można domagać się ujawnienia treści decyzji podatkowej opinii publicznej. No, częścią tej opinii są również radni, w związku z tym to udostępniane być nie może. Natomiast odpowiedź na drugie pytanie jest taka, że podatnik nie jest zobowiązany do zachowywania tajemnicy skarbowej, także on takie dane, których jest w posiadaniu, może ujawniać.
Dziękuję. Pan się wypowiadał, że BG zabroniło przekazywania jakichkolwiek informacji. Przed udzieleniem głosu pani delatory, ja powiem tylko tyle, że w imieniu prezydium rady zwróciłem się do BG o informację w tej sprawie i w dniu dzisiejszym dostałem drogą mailową. Pan Mieczysław Sawaryn, przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie. Szanowny panie przewodniczący, w odpowiedzi na pana pismo z dnia 9 sierpnia bieżącego roku przesyłamy w załączeniu kopię decyzji samorządowego kolegium odwoławczego w Szczecinie z dnia 20 lipca bieżącego roku uchylającą decyzję burmistrza miasta i gminy Gryfino z dnia 15 grudnia 2011 roku oraz określającą wysokość zobowiązania podatkowego elektrowni Dolna Odra w podatku od nieruchomości za 2006 rok. Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowej kopii zostały usunięte dane osobowe biegłych powołanych w niniejszej sprawie oraz wartości poszczególnych obiektów będących przedmiotem sporu, co nie powinno wpłynąć na możliwość analizy skutków finansowych przedmiotowego rozstrzygnięcia dla gminy Gryfino. Z poważaniem prezes zarządu Jacek Kaczorowski. Po dyskusji w prezydium, to jest uzasadnienie liczące 28 stron. Wszyscy państwo radni otrzymacie uzasadnienie decyzji kolegium, żeście się mogli zapoznać z zastrzeżeniami, które kolegium do postępowania burmistrza organu podatkowego wniosło. Panie burmistrzu, proszę bardzo, udzielam panu głosu.
A więc szanowni panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście, wysokość podatku określoną przez SKO jest w kwocie 13 750 000. W związku z tym, że według mojej oceny i oceny biegłych decyzja w rażący sposób narusza prawa materialne gminy Gryfino w świetle zebranego materiału i opinii biegłych, złożę do prokuratora okręgowego wniosek o wniesienie sprawy do sądu administracyjnego, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem PG może zaskarżyć decyzję SKO, natomiast burmistrz nie ma takiej możliwości zaskarżenia decyzji SKO bezpośrednio, z którą się nie zgadza. Musi to uczynić poprzez prokuratora i takie czynności zostaną podjęte. Czy decyzje o wymiarze podatku za 2006 rok będą jakieś wpływy na budżet 2012 roku? Jedynym wpływem, jaki może być na budżet gminy za 2012 rok, może być taki, że PG może wystąpić o zwrot nadpłaty za 2006 rok w wysokości 1 048 000 zł. Oczywiście, jeżeli taką decyzję podejmie, i gdyż nie podejrzewam, żeby taką decyzję podjęła, ale mogą taką podjąć, kiedy wyrok będzie zaskarżony, kiedy będzie zaskarżone postanowienie SKO. Dlatego też nie ma takiej sytuacji, że w planowanych dochodach były przewidziane dochody z tytułu podatku, zwiększonej kwoty podatku za 2006 rok. Dokładną sytuację finansową gminy zostacie Państwo poinformowani, bo zgodnie z obowiązującym prawem do końca sierpnia burmistrz musi złożyć sprawozdanie za wykonanie budżetu za pierwsze półrocze. I takie sprawozdanie Państwo otrzymacie. Określenie stanu faktycznego długu Gryfiny na 1 sierpnia 2012 roku. O długu gminy mówiliśmy dokładnie, że na koniec roku 2012 będzie to dług w wysokości 73 400 000 zł, jak dobrze pamiętam. Czy gmina zamierza w tym roku zaciągnąć kolejne kredyty, zobowiązania lub dodatkowo obciążyć majątek własny? Oświadczam jednoznacznie, że gmina w bieżącym roku nie zamierza zaciągnąć żadnych kolejnych kredytów lub obciążać majątek własny. Ja tylko chcę Państwu, żebyście Państwo sobie podałem kwotę 750. Chciałem Państwu przytoczyć, żebyście Państwo mieli rozeznanie, jeżeli by ten nawet krzywdzący według nas na postanowienie SKO, które jest bardzo krzywdzące dla gminy, nawet uznać, że to jest ostateczne, to chcę Państwu powiedzieć, że nasze roszczenia sięgają roku 2002, a w poszczególnych tych latach wpłaty podatku przez elektrownię były w takich wysokościach. W 2002 roku 8 686 tysięcy, w 2013 11 874 tysięcy, w 2004 14,98 tysięcy, w 2005 roku 14,37 tysięcy, w 2006 14 794 tysięcy, w roku 2007 10 646 tysięcy, w 2008 10 649 tysięcy, w 2009 roku 13 971 000, w 2010 13 296 000, w roku 2011 14 112 000, w roku 2012 13 563 000. Gdyby to podsumować, to nawet w wyniku tego wyroku kwota, biorąc pod uwagę wyrok, określenie wysokości podatku przez organ PZKO, kwota in minus jest w stosunku do miasta około 10 milionów złotych, bo to trzeba było każdy rok spokojnie policzyć i zobaczyć. Natomiast również Państwo pytaliście się o koszty, które też były wiele razy podawane. Obsługa prawna do tej pory 915 tysięcy. Opinie techniczne 83 222, opłata komornicza za lata 2002-2007 274 260 zł. To są koszty poniesione do tej pory związane z całą procedurą podatkową. A więc, Szanowni Państwo, nawet jeżeli przyjmiemy, że ten wyrok jest ostateczny, w co nie wierzę, gdyż jest sprzeczny, i to wyraźnie powtarzam, sprzeczny z 14 ostatnio wydanymi wyrokami przez sądy administracyjne w zakresie opodatkowania. Dlatego też zostanie, jak powiedziałem, złożone do odwołania do prokuratora w celu zaskarżenia postanowienia SKO do kolegium, do sądu administracyjnego.
Jedno, ponieważ Pan mówi, że koszty egzekucji skarbowej 240 tysięcy, a proszę powiedzieć, na ile są wystawione decyzje na gminę przez Urząd Skarbowy? Jakich kosztów Urząd Skarbowy się od gminy domaga i czy w tym zakresie Pan Burmistrz składał od decyzji Urzędu Skarbowego w Gryfinie odwołania?
Oczywiście.
Tak? A jakie kwoty chodzi? Czy prawdą jest, że jest to kwota sięgająca 5 milionów złotych?
Nieprawda.
A ile? 3 miliony?
Nie pamiętam w tej chwili.
A mógłby Pan nam ujawnić te kwoty, jaką sumę Urząd Skarbowy, jaką sumę żąda Urząd Skarbowy od gminy Gryfino za postępowanie egzekucyjne prowadzone z Pana wniosku przeciwko PG? Jaka to jest kwota?
Proszę Pana, o kwocie nie można nigdy nic mówić, bo kwota ostateczna jest wtedy, jeżeli jest decyzja wydana ostateczna przez Urząd Skarbowy i w pierwszym, na przykład, tam Panu przykład, że tam, gdzie zapłaciliśmy 276 tysięcy, żądania były na początku rzędu miliona czy 1,5 miliona złotych. Także w tej chwili nie wolno mówić o żadnych...
6% od dochodzonych kwot?
Proszę bardzo, Panie Krystianie.
Proszę Państwa, więc powiem tak. Jeśli chodzi o koszty egzekucyjne, to burmistrz miasta i gminy w Gryfino wystawił tytuły wykonawcze za 3 lata, a nie za wszystkie, które dochodzimy od PGE. Były to lata 2002, 2003 i 2007. Rok 2002 i 2007 pan burmistrz już przekazał informację, że był to koszt 274 tysięcy złotych po naszych licznych odwołaniach, licznych skargach. Właśnie taka kwota została ostatecznie przyjęta przez zarówno Urząd Skarbowy, jak i Dyrektora Izby Skarbowej. Natomiast rok 2003, na dzień dzisiejszy jest to skarga kasacyjna w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Tak jak Pan Burmistrz mówił, tutaj tą kwotę jeszcze nie podajemy ze tego względu, że ona jest nieostateczna nie ma na razie mocy prawnej i musimy poczekać, bo być może będzie taka sytuacja, jak było w latach poprzednich, czyli w roku 2002-2007. Pozostałe lata gmina Gryfino...
To nie jest tajemnica, proszę powiedzieć, jaka kwota jest przedmiotem wartości sporu.
Znaczy odnośnie kwot, które są zawarte w decyzjach podatkowych, ja nie mogę mówić, tak? Ponieważ...
Ja pytam o żądanie komornika skarbowego o zapłatę na rzecz...
Nie ma żądania komornika.
To jest około 3 milionów złotych. Natomiast pozostałe lata to nie są egzekwowane tytułami wykonawczymi, tylko one są zabezpieczone wpisami hipotecznymi.
Tak, chciałabym zapytać, czy mimo zapowiedzi odwoływania się od decyzji SKO, czy ta decyzja SKO jest w tej chwili wykonalna?
Tak.
Czyli gmina będzie musiała po prostu to, co zostało zawarte w tej decyzji, może być wyegzekwowane przez PGE.
Tak.
Panie burmistrzu, pan powoływał się na to, że pełna informacja o stanie finansów gminy zostanie zawarta w informacji z wykonania budżetu gminy Gryfino za pierwsze półrocze 2012 roku. Jednak ta informacja nie będzie zawierała informacji o skutkach finansowych wynikających z decyzji SKO, bo ta zapadła w lipcu. I jednocześnie też nie będzie zawierała informacji o kredycie 20-milionowym, jaki został zaciągnięty już po okresie sprawozdawczym, jeśli chodzi o pierwsze półrocze. W związku z tym, że w zapytaniu była prośba o to, aby zechciał pan powiedzieć, jaki jest stan zadłużenia gminy, ale na dzień 1 sierpnia 2012 roku. A pan powiedział, jakie według pana będzie zadłużenie gminy 31 grudnia 2012 roku. Czy zechciałby pan powiedzieć, jakie jest realne zadłużenie na dzień 1 sierpnia? I chciałabym też zapytać, albo prosić pana przewodniczącego o powtórzenie, którego dnia została wydana decyzja SKO? 20 lipca. To panie burmistrzu, dlaczego jeżeli ta decyzja była wydana 20 lipca, a wierzę w to, że interesował się pan bardzo tym, jaka będzie treść tej decyzji, to 26 lipca, kiedy spotkaliśmy się tutaj na sesji absolutoryjnej, nie wspomniał pan o tym, że SKO już decyzję wydało w tej sprawie. Ja rozumiem, że były jakieś powody, prawda?
Jeszcze raz powtarzam, 26 przed sesją budżetową, przed sesją absolutoryjną, nie miałem tej decyzji w ręku.
Rozumiem. Dziękuję bardzo, ale czy wobec tego zechciałby pan powiedzieć, jakie jest zadłużenie gminy na dzień 1 sierpnia 2012 roku, bo mówił pan o tym, że 31 grudnia 2012 roku według pana to będzie 73 miliony.
Czyli około 77 milionów jest na dzień 1 sierpnia.
77 milionów na dzień 1 sierpnia, tak?
Dlatego, no bo 77 i jeszcze 4 miliony do końca roku spłacimy. Proszę? Na koniec roku będzie 73,4 miliona. Na 1 lipca jest około 77 milionów. 1 sierpnia. Czy ja mogę kontynuować dalej? Czy...
Panie burmistrzu, ja w związku z tym, że pan pyta tutaj panią skarbnik przy stół, ile wynosi zadłużenie, ja chciałem zapytać, co stoi na przeszkodzie, żeby w Biuletynie Informacji Publicznej znajdował się druk RBZ. Za pierwszy kwartał został opublikowany, podpisany przez pana 19 kwietnia, 19 dni po zakończonym kwartale. A za pierwsze półrocze do dzisiaj w Biuletynie Informacji Publicznej tego druku nie możemy znaleźć. Czy jest jakaś poważna przyczyna, dla którego nie publikujemy tego ważnego
dokumentu? Nie, nie widzę żadnej przyczyny poważnej.
Nie ma takiej poważnej
przyczyny. Nie ma takiej poważnej
rozumiem,
przyczyny.
Czyli to zwykłe niedbalstwo powoduje, że tego RBZ-u nie ma w tej chwili w Biuletynie Informacji Publicznej, tak? Żebyśmy mogli też jako Rada Miejska w Gryfinie się z tym zapoznawać na bieżąco. Bo po to się też między innymi go publikuje.
Pani skarbnik nie ma jeszcze tego?
Ale ja pytam, panie przewodniczący. No to w takim razie po co publikowaliście go? Nie ma obowiązku, my się i tak dowiemy, bo on będzie opublikowany w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, także...
Ale nie ma problemu, że drukujemy, damy.
Publikowaliście w pierwszym kwartale, w drugim kwartale już nie macie obowiązku. Dobrze. Okej. Okay. Macie natomiast obowiązek dochowywać staranności przy wszystkich sprawach dotyczących gminy Gryfino. Cytat z decyzji SKO. Odłanie od powyższej decyzji pełnomocnik PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie zarzucił organowi podatkowemu naruszenie, rażące naruszenie prawa materialnego artykułu przepisu drugiego w związku z artykułem 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, naruszenie przepisu artykułu 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rażące naruszenie prawa procesowego, naruszenie przepisów artykułu 120, artykułu 120, artykułu 188, paragraf 1, artykułu 191 ordynacji podatkowej poprzez uznanie, iż ekspertyza sporządzona przez spółkę, czy na jej rzecz, jest decydująca dla rozstrzygnięcia sprawy. Można byłoby wymieniać, tych zarzutów jest sporo, rada się z tym zapozna. Ja bym powiedział tak, oczywiście podatnik ma prawo skarżyć i w jego interesie jest powoływać wszystkie znane mu przepisy, wszystkie znane mu okoliczności na swoją korzyść, ale najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że SKO większość zdecydowaną tych racji podtrzymała. A już druzgocące jest, po prostu druzgocące dla organu podatkowego podejmowanie decyzji w zakresie opodatkowania 2% podatkiem odbudowi generatorów, turbozespołów i innych urządzeń montowanych w elektrowni. Po lekturze tej decyzji i wbrew temu, co powiedział przed chwilą pan burmistrz, właśnie na podstawie utrwalającego się orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych, ale także w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ja jestem zdumiony, że w ogóle można było wydać taką decyzję. To jest zatrważające. I teraz pójście drogą, rzeczywiście formalnie wygląda to w ten sposób, że dzisiaj organ podatkowy pierwszej instancji, czyli burmistrz, może skorzystać tylko z doniesienia do prokuratury. W moim przekonaniu narazi się bezwzględnie od razu na spłacenie tego 1 000 000 złotych z odsetkami.
No i?
Wie pan, to jest mało grzeczne, ale ja już się przyzwyczaiłem do tego, że pan jest mało grzeczny, zwłaszcza w sytuacjach bardzo poważnych. Wie pan, doprowadził pan gminę do skraju bankructwa, przegrał pan przed SKO, przegrał pan w sposób oczywisty i jeszcze próbuje pan udawać przed opinią publiczną, że wszystko jest w porządku. Jeżeli pan pójdzie tą drogą, spodziewam się tego, że pan ten 1 000 000 zapłaci. Co więcej, zapłaci pan za kolejne lata. Nie wiem, jak niezależny radny Kapka się z panem komunikował, bo zdaje się próbował negocjować w zakresie spotkania w tym zakresie z podatnikiem, ale tu nie widzę żadnego zainteresowania. Jeśli pan przeczytał decyzję SKO i zamierza iść pan do prokuratury, to ja się bardzo martwię o gminę Gryfino.
Panie przewodniczący, ustawa o samorządzie precyzyjnie określa zakres uprawnień burmistrza i rady. Organem podatkowym jest burmistrz, jest burmistrz, który prowadzi dalej postępowanie. To jest pana ocena? Nie jest zakończone. Nie jest zastateczne. Panie przewodniczący, organem podatkowym jest burmistrz i burmistrz postępuje zgodnie z ordynacją podatkową. Jeżeli podatnik stwierdza, że burmistrz narusza prawo, są przewidziane odpowiednie kroki prawne ku temu, żeby zastosować do burmistrza. Proszę jeszcze raz nie wchodzić w ordynację podatkową, sprawy podatkowe. Obowiązkiem Rady jest ustalenie wysokości podatków, a co podlega opodatkowaniu określa organ podatkowy. I to czynię z całą starannością. Może pan się oczywiście z każdego pisma, z każdej decyzji można wyciągnąć fragmenty populistyczne. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że według naszej oceny wydana decyzja przez SKO w rażący sposób narusza materialne prawa gminy. I będę dochodził dotąd, aż dojdę do swojego. Odnośnie sądów, ostatnich 14 wyroków, jakie okazało się w zakresie opodatkowania, są korzystne Tak, mogę podać. Proszę bardzo, na piśmie? To podamy na piśmie. Podamy te wyroki na piśmie, żebyście państwo mieli rozeznanie. Bo żeby mówić o całości, mieć spojrzenie na całość, to w tej chwili jest to 5 lat ciężkiej pracy całego Wydziału Podatkowego, wielu ekspertów, którzy w tej sprawie się określali. I proszę nie wywierać na presji, nie wywrzecie presji na burmistrzu, żeby odstąpił od zakończenia postępowania podatkowego. Jest to moje prawo i będę postępował zgodnie z wymogami prawa. I jeszcze raz powtarzam, że tu przedstawianie sprawy, jakoby burmistrz chciał doprowadzić Dolną Odrę do upadku, jest bardzo krzywdzące. Burmistrz prowadzi postępowanie w stosunku do polskiej grupy energetycznej, a nie w stosunku do zakładu elektrowni Dolna Odra. Dlatego też wszelka dyskusja na temat, na wszelką dyskusję na temat postępowania podatkowego nie udzielę już żadnej dodatkowej informacji. Gdyż dbałość o finanse gminy upoważnia mnie do dogłębnego zbadania sprawy w zakresie opodatkowania. I dlatego też dziwię się, że niektórzy członkowie Rady Miejskiej próbują przejąć prawo wchodzić w sprawy podatkowe, ordynacji podatkowej, jako i przysługuje tylko i wyłącznie burmistrzowi. Myślę, że na dzień dzisiejszy wszystkie informacje niezbędne odnośnie wysokości decyzji zostały podane i nie będę więcej dyskutował, co napisało SKO. SKO mogło napisać wszystko. SKO wyszło z takiego założenia. Trzeba wystawić taką decyzję, żeby podatnik nie zaskarżył wyroku SKO do sądu administracyjnego. Bo SKO pierwszą sprawę przegrało, zapłaciło 150 tysięcy złotych i teraz w sprawie, żeby... Dlatego też jeszcze raz powtarzam, dopóki się postępowanie za 2006 rok się nie skończyło. I jeszcze raz powtarzam, że w tej chwili trwają przygotowania, wysłałem pisma o zapoznanie się z materiałami w celu wystawienia decyzji podatkowych za kolejne lata. Przypominam, że postępowanie tak samo było, te same podobne sytuacje działy się, kiedy dotyczyło to opodatkowania terenów wojskowych poligonowych, to samo dotyczyło wód morskich, gdzie postępowanie trwało 10 lat, ale skutecznie zostały wyegzekwowane prawa należne gminie i gmina Stępnica otrzymała 100 milionów złotych. I dlatego to jest sprawa trudna. Tu się nie walczy, tu się walczy z wielkim potentatem gospodarczym. To jest PG i to jest sprawa trudna. Ja wierzę, gdybym miał cień wątpliwości, to bym nigdy tak nie postępował. Mam wszelkie podstawy na bazie wydanych opinii i opinii przez osoby prawne, nie osoby fizyczne, osoby prawne, odnośnie co jest budowlą, co nie jest budowlą. I wierzę, że do końca doprowadzę tą sprawę i te podatki prędzej czy później należne, niewyłudzone, należne przyjdą do gminy. Potrzeba czasu i szkoda, że w tej walce jestem osamotniony, że jestem niewspierany, bo przecież ja nie walczę o te pieniądze dla prywatnej kieszeni, nie dla prywatnego jakiegoś biznesu, tylko walczę o te środki dla gminy, które według mojej oceny tej gminie się należą. Należą. To samo, proszę Państwa, nie jestem tylko osamotniony. To samo jest w gminie Opole, gdzie prokurator zaskarżył postanowienie sądu, zaskarżył postanowienie sądu, nie kolegium, tylko sądu zaskarżył. I jest sprawa w Sądzie Najwyższym. Administracyjna jest NSA. Dlatego też nie wylewajmy dziecka z kąpielą, a poprzez takie właśnie sytuacje, gdzie grupa radnych próbuje za burmistrza dogadywać się w zakresie podatków w stosunku z elektrownią Dolną Odrą i przyjmować takie twierdzenia, kiedy strona podatnik twierdzi, że burmistrz zmienia decyzję, z burmistrzem się nie można dogadać, że burmistrz jest brzydki, łysy i nieładny, no to słuchajcie, to już zakrywa okpiny. Dlatego też jeszcze raz powtarzam. Na temat podatków powiedziałem wszystko. A to wszystko to jest tak, że wyrok, że decyzja SKO o ustaleniu wymiaru podatku za rok 2006 w kwocie 13 milionów 750 tysięcy według oceny i oceny naszej jest oceną bardzo krzywdzącą, naruszającą w sposób istotny prawa materialne gminy i całe uzasadnienie, w większości uzasadnienia, jakie zostało napisane przez SKO jako podstawa ustalenia tej wysokości, daleko mija się z prawdą, gdyż mając te same dane, SKO uchyla decyzję burmistrza, a później na bazie tych samych danych SKO, tych samych danych podejmuje decyzję. Jeżeli pan się czytał tam dalej w decyzji.
Ja się przeczytałem, pan się nie czytał na pewno.
Tam dalej niech pan zobaczy.
Ja przeczytałem ją uważnie. Szanowni panowie, zwracam uwagę.
Dlatego też...
Szanowni państwo, pan przewodniczący Gityński po skończeniu przez pana burmistrza będzie miał głos.
Decyzja nie wszedł, tylko pan wszedł, albo burmistrz wszedł.
To było... Szanowni panowie, panie przewodniczący, bardzo proszę. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
A więc reasumując. Według naszej oceny postępowanie za rok 2006 nie skończyło się. Zgodnie z obowiązującym prawem na terenie naszego kraju. I wszelkie inne dywagacje są to tylko dywagacje. Dlatego też nawet przyjmując tą decyzję jako ostateczną do wszystkich pozostałych lat, to nawet chociaż dlatego już się opłaciło tyle pracy włożyć, bo wpływy za poszczególne lata, nawet przyjmując tą decyzję, będą wyższe, daleko wyższe, jak poniesione koszty związane z postępowaniem. Ale to nie jest koniec. Zapewniam wam i będę walczył do końca, bo to są pieniądze należne dla gminy. Dziękuję.
Ad vocem jeszcze pan przewodniczący Paweł Gityński, proszę bardzo.
Ale pan zadał mi pytanie, to ja odpowiem na pytanie.
Ja jeszcze nie zadałem.
Ale całe szczęście to są obrady Rady Miejskiej w Gryfinie, jeszcze wolno tu powiedzieć, co się myśli. Nie jest tak, że się...
A to może pan
mówić. Niech pan też posłucha, ja słuchałem się pańskich wynurzeń z cierpliwością, no umiarkowaną, powiedzmy sobie szczerze, bo trudno było wytrzymać to, co tutaj pada na tej sali i jak próbuje się w dalszym ciągu manipulować Radą Miejską w Gryfinie. Uporządkujmy zatem fakty. Burmistrz jest, nie wiem co Państwa śmieszy, no ale być może rzeczywiście sytuacja jest w tej chwili
poniekąd śmieszna komisja. Burmistrz jest organem podatkowym, tak, pierwszym jako stopniem, czy pierwszym stopniem organu podatkowego, ale SKO jest tym drugim. I to ciekawe, że kiedy występuje się w roli organu podatkowego, twierdzi się, że należy te wszelkie sprawy oddać prerogatywę. Zresztą słusznie się twierdzi, natomiast kiedy z tej prerogatywy korzysta organ podatkowy drugiego szczebla, to są śmieszne, tendencyjne, wyssane z palca, nieistotne, pomijalne, nieostateczne. Fakty są nieubłagane. Decyzja, szanowni państwo, na ostatniej stronie, dzisiaj to dostaniecie po sesji lub jutro, decyzja niniejsza jest ostateczna. I dzisiaj oczywiście pan burmistrz ma taką drogę i mówi prawdę, może skierować to do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego via prokuraturę. Jeśli prokurator z tego skorzysta oczywiście, no zakładajmy, że skorzysta. Stanowisko podatnika i czuję się też w obowiązku tutaj poniekąd przekazać jest takie. Owszem, możemy iść do sądu. Możemy iść do sądu, będziemy się sądzili. Tylko zdaje się, że potencjał jednego podmiotu i drugiego jest niewspółmierny. I obawiam się, że przy 80-milionowym długu braku, co też chcę podkreślić, gmina domagała się za 2006 rok 44 milionów. Otrzymała 13 w ostatecznej decyzji, 13 746 384 zł. To proszę zważyć, jaki jest rozstrzał. Proszę zważyć, jak daleko przeszacowane są nasze oczekiwania. Ja szanowałbym stanowisko organu podatkowego wtedy, gdyby rzeczywiście w orzecznictwie sądów administracyjnych nie można było znaleźć wskazówek co do tego, co jest budowlą, a takie orzeczenia są wydawane i powiem szczerze, trzeba mieć spore predyspozycje, żeby z tych orzeczeń przywołanych też przez SKO nie wyciągnąć prostych, logicznych wniosków. Nie jest budowlą turbogenerator, co jest oczywiste, czy turbozespół, tak nazwijmy, sama turbina, czy generator. Nie jest nią nawet kocioł. Orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, ale co podkreślam, w związku z także z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, nie pozostawię tutaj najmniejszych złudzeń. Ja burmistrza nie zachęcam do tego, żeby nie dbał o interesy gminy Gryfino. Poddaję wątpliwość, czy wydanie miliona złotych na ekspertyzy prawne. Dziś gmina Gryfino zagrożona 3 milionami tytułu egzekucyjnego z Urzędu Skarbowego z już zapłaconą kwotą 274 tysięcy. 80-milionowy dług. Czy to nadal nie jest jeszcze moment, w którym należy się zastanowić, że być może popełniliście, szanowni państwo, błędy, bo to jest praca zbiorowa. No, nawet samorządowe kolegium odwoławcze swojej ostatecznej decyzji was nie przekonuje. To niedobrze. To niedobrze, dlatego że takie usztywnienie stanowiska spowoduje dalszy spór z Polską Grupą Energetyczną, co w moim przekonaniu bezpośrednio zakończy się skazaniem tego zakładu na wygaszenie. I ta polityka, którą prowadzi Henryk Piłat, prowadzi do izolacji Dolnej Odry. Prowadzi także do braku odtwarzania nowych mocy w zespole elektrowni Dolna Odra, a ściśle w Dolnej Odrze. I w prostej konsekwencji, poza niższymi dochodami gminy Gryfino, doprowadzi także, w moim przekonaniu, chyba że ulegnie zmianie, racjonalizacji, optymalizacji, także w oparciu o decyzję organu nadrzędnego wobec organu podatkowego, jakim jest burmistrz, i stworzeniu szansy na nowe otwarcie z podatnikiem. Jeśli tego otwarcia pan burmistrz nie stworzy, będzie odpowiedzialny nie tylko za 80-milionowy dług. Proszę słuchać dokładnie, co się mówi na prawo i lewo. Proszę słuchać dokładnie, czy czytać dokładnie, co pisze SKO i nie robić tego wybiórczo. Czytać to łącznie i weryfikować także z orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych. Ja powiem tak, Można oczywiście populistycznie, jak to pan burmistrz, zarzucać innym twierdzenia populistyczne, bo fakty są już znane. Wrócę do tego już po raz ostatni, bo myślę, że nie ma większego sensu przekonywać pana burmistrza do tego, że decyzja SKO jest ostateczna, bo nie potrafi się z tym pogodzić. Szokująca jest ta decyzja. Rzeczywiście, bo kilka lat zwodzenia opinii publicznej runęło w gruzach. Dziękuję bardzo.
Tak, proszę pan być.
Panie przewodniczący, szanowna radna, szanowna rado, dziwna jest wypowiedź pana wiceprzewodniczącego, bo jednej strony przyznaje, że burmistrz ma prawo odwołać się od tej decyzji poprzez prokuratora do sądu administracyjnego, a więc co może zrobić sąd administracyjny? Może uchylić tą decyzję do ponownego rozpatrzenia z wytycznymi, może podjąć różne stanowiska, może przyjąć tą decyzję. A więc ja, jak powiedziałem, to nie jest mamienie społeczeństwa, to jest postępowanie podatkowe, które jest prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. I jak powiedziałem, żeby wejść w meritum sprawy, to trzeba przy tej sprawie było pracować wiele, wiele lat i żeby nie być gołosłownym, w ciągu tygodnia wszyscy państwo radni będziecie mieli na swoich skrzynkach ostatnie wyroki wydawane w tej sprawie. Ostatnie wyroki wydawane w tej sprawie są diametralnie, mówię ostatnie, bo wcześniej wyroki były niekorzystne dla gmin. Z lipca tego roku. A więc wyroki najbardziej korzystne dla gminy mówią jednoznacznie, że to, co jest w budynku podlega, jeżeli jest budowlą, podlega opodatkowaniu, mimo że jest położone w budynku. Ostatni wyrok Sądu Krakowskiego jest odmienny od tych wyroków, ale też korzystny dla gminy. Nie w całości, ale też jest korzystny dla gminy, bo wyraźnie stwierdza, że wszystkie fundamenty, obojętnie czy są w budynku, czy poza budynkiem, podlegają opodatkowaniu. A więc to nie jest tak. Dlatego też te wyroki dostaniecie państwo, jeżeli prasa chce, to też do prasy prześlę te wyroki ostatnie, wszystkie, żeby państwo również mieli rozeznanie o meritum sprawy. Ja tylko powiadam, że jest mi przykro, że w tej konkretnej sprawie, że w celu ustalenia prawidłowej wysokości podatków płaconych przez PG, no nie mam wsparcia, a wręcz jestem tutaj dzisiaj za to, że dociekam prawdy do końca. Dlatego też decyzję już podjąłem, po to właśnie byłem w Krakowie i w Warszawie i na bazie przeprowadzonych rozmów z ekspertami w tej dziedzinie podjąłem decyzję, że skieruję sprawę do prokuratora odnośnie zażalenia i wniesienia sprawy do sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. odnośnie... Czy dalej mogę kontynuować, panie przewodniczący?
Jasne, oczywiście, oczywiście, panie burmistrzu. To znaczy, jeśli pan burmistrz pozwoli, ponieważ jest pan burmistrz w punkcie czwartym, to ja bym chciał zapytać, bo tak, decyzje podatkowe były wystawione od 2002 roku, 2002, 2003, 2004, 2005, a teraz nagle przeskoczyliśmy na rok 2006. Czy prawdą jest to, iż roszczenia podatkowe za 2002 rok do 2005 roku przedawniły się i dlaczego nie ma tych decyzji po uchyleniu przez...
już odpowiadam. O, widzi pan, pan przewodniczący trafnie zauważył. Dlaczego 2006 rok? Dlatego decyzje 2002, 2003, 2004, 2005 są zabezpieczone, że nie ulegają przedawnieniu. I dlatego teraz wystawiliśmy te decyzje za 2006, żeby również za 2006 rok decyzja się nie przedawniła. Bo decyzja po 5 latach, jeżeli się nie wystawi decyzji podatkowej, ulega przedawnieniu. Natomiast decyzja może być wystawiona przez SKO, cofnięta do ponownego rozpatrzenia, ale postępowanie podatkowe się rozpoczęło i decyzja nie może ten rok ulec przedawnieniu. Dlatego mówię, że mamy zabezpieczone nasze roszczenia od roku 2002.
Dziękuję.
A więc jeszcze raz powtarzam. Określenie faktycznego długu jest na poziomie, na koniec roku będzie 73,400, teraz jest 77 po zaciągnięciu długu, po zaciągnięciu kredytu 20-milionowego. Przypominam, że wszystkie kredyty i ten ostatni był również przewidzianym w zatwierdzonym budżecie przyjętym przez Radę. A więc tu nie ma nic nadzwyczajnego. Dalej. Założenia do budżetu 2013, do końca roku 2012-2013. Będzie miał wpływ ta decyzja. Nie będzie miała wpływu. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałbym powiedzieć w ten sposób, że Budżet miasta gminy na lata 2012-2013 w kontekście przewidywanych dochodów na poziomie zgłaszanych deklaracji przez PG zapewnia realizację wszystkich zadań kluczowych inwestycji w gminie Gryfino. I z bieżącym zabezpieczeniem wszelkich potrzeb miasta i gminy Gryfino. Natomiast pozytywne rozstrzygnięcie spraw podatkowych z elektrownią na każdym wyższym poziomie, w jakim są wnoszone opłaty na dzień dzisiejszy, będzie miał wpływ na szybsze spłacenie kredytów zaciągniętych przez gminę. I dlatego też oczywiście można postawić takie i w tym kierunku, że podatnik PG to jest potęga, to jest kolos finansowy, a gmina to nie jest takim kolosem. Ale jest jeszcze w tym państwie prawo, ja wierzę w prawo i wiem, że prawo również wypowie się do końca w tej materii. Odnośnie podanych szczegółowych informacji prowadzonych przez gminę i zadania. Proszę Państwa, nie ma żadnego zagrożenia do końca roku odnośnie prowadzonych zadań. Również Państwo dostaniecie materiały na swoje skrzynki w ciągu tygodnia, wykaz inwestycji, jakie zostało wykonanie, ile pozostało do końca roku, jakie dofinansowanie. Ja to mam napisane, ale to są same cyfry. Dobrze, jak Państwo dostaniecie do ręki każdy wydruk i wtedy będzie mógł każdy z Państwa to analizować sobie wszerz, poprzek i wzdłuż.
Jest pytanie dotyczące na przykład tych inwestycji, punkt 7 z punktu 3. Przebudowa środkowej części nabrzeża, północnej części nabrzeża, uzbrojenie parku przemysłowego, budowa budynku komunalnego i tak bardzo interesującą sprawę jak kanalizacja Pniewa i Żurawek. Jak pan burmistrz mówi?
A więc tak, czy pamiętacie Państwo na jednym z punktów nieudzielenia absolutorium burmistrzowi było niewykonanie remontu świetlicy w Krajniku. Chcę Państwa poinformować, że w tamtym tygodniu, we wtorek, podpisałem umowę w zakresie dofinansowania remontu świetlicy w Krajniku na kwotę 250 tysięcy. Warto było poczekać, czy nie warto było poczekać? A więc teraz, kiedy jest już podpisana umowa, a przypominam, że jednym z bargain, i tutaj będzie doskonale o tym wie pani radna De La Torre, która pracuje w gminie, że żadnego zadania nie można rozpocząć przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu. Bo jak się rozpocznie zadanie przed otrzymaniem dofinansowania, tego dofinansowania można nie otrzymać. Dlatego też w tej chwili, jak powiedziałem, we wtorek, w ubiegłym tygodniu podpisałem umowę na budowę świetlicy, na remont, modernizację świetlicy w Krajniku i będziemy przygotowywali materiały do ogłoszenia przetargu, bo zadanie warte jest 500 tysięcy. Dostaliśmy do 50% dofinansowania, kwotę 250 tysięcy złotych. Również podpisałem w ubiegłym tygodniu we wtorek umowę o dofinansowaniu dalszym na plażę w Steknie. Odnośnie kanalizacji ulicy Targowej w Gryfinie jest rozpisany przetarg, wygrał go pan Mazur. Prace się niebawem rozpoczną i będą kontynuowane. Budowa budynku komunalnego. Chcę Państwa poinformować, że budowa budynku komunalnego zostanie zakończona na październik bieżący rok, gdzie będzie oddanych 32 mieszkania. Również budynek jest dofinansowany. A więc w miesiącu listopadzie uwolni się szereg lokali i mieszkalnych zajmowanych w mieszkaniach komunalnych dla mieszkań socjalnych. Uzbrojenie parku przemysłowego. Szanowni Państwo, ja wiem, gdybym chciał się przypodobać każdemu w Gryfinie, to powinienem tu zrobić chodniczek, tam uliczkę, drugą uliczkę. Natomiast park przemysłowy to jest przyszłość Gryfina i zapraszam i myślę, że oficjalne oddanie parku nastąpi 16 września bieżącego roku. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na otwarcie parku przybędzie pan wicepremier Pawlak. Myślę, że już dzisiaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może pojechać tam i zobaczyć i wtedy sobie zda sprawę z ogromu inwestycji, bo już teraz nie trzeba jechać tylko drogą główną, tylko wjechać w ten park i zobaczyć, co tam jest porobione i jak jest zrobione. I wtedy będzie się widniało przed oczami ogrom tej inwestycji, tego zadania. Przecież 59 hektarów to jest uzbrojenie terenów pod bardzo małe prawie że miasteczko. Przebudowa północnej części nabrzeża. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, w związku z tym, że na zadaniu pierwszym wystąpiły prace nieprzewidziane, które trudno było, bo były to, są to prace związane z częścią podwodną, pod rzeką Odrą, pod rzeką Regalicą, pod lustrem rzeki Regalicy, a na te prace dodatkowe, jako koszty kwalifikowane, chcemy uzyskać zwiększoną kwotę dofinansowania, o którą się możemy ubiegać. Podjąłem decyzję, że nie będziemy dzielić tego zadania na pierwszy, drugi etap, że obydwa etapy oddamy w jednakowym czasie. Jedno będzie oddanie. Będzie to na przełomie maja, czerwca przyszłego roku. A więc całe nabrzeże będzie... Proszę? A więc już tłumaczę. Po pierwsze, są dwa niedokończone kawałki i nie będą dokończone. Znaczy się będą zmienione, tylko nie będzie tam falowania zmienianego, gdyż jest to w okolicy mostu z jednej strony i z drugiej strony, tak dyrekcja dróg wojewódzkich określiły możliwość wbijania falów, żeby nie naruszyć konstrukcji mostu. Natomiast ta część będzie wykończona kamieniem, podniesiona do tego poziomu, będzie tak wyglądała jak tutaj przy moście, a więc to nie będzie wyglądało tak jak wygląda teraz, tylko nie będzie tam wymiany, wyburzania tego, jak również tam jest odcinek na końcu, zaraz przy murach jest taki odcinek 15 metrów bodajże, gdzie jest to teren wojskowy, przewidziany był jako przepływa na most dla czołgów w celu natarcia na Berlin. W związku z tym, tam też, panie radny, w związku z tym, tam będzie też zagospodarowane, tylko tam będzie możliwość zrobienia tak, że będzie możliwość spuszczania łodzi, kajaków do wody. Taki slip będzie zrobiony. A więc i tam jeszcze, na tamtym pierwszym etapie, powstanie budynek, podobnie jak Rybakówka, na który również mamy dofinansowanie w wysokości 86%. Szanowni Państwo, gdyby patrzeć na realizację inwestycji tych kluczowych, to i Rada, i Burmistrz możemy być z tego bardzo zadowoleni, że tak ogromne zadania i tak znaczące dla społeczności gryfińskiej zostaną wykonane za naszej kadencji i myślę, że za naszej kadencji, mimo różnych obaw, mimo różnych tutaj, ja też mam obawy, bo ja jestem też człowiekiem, ale myślę, że za naszej kadencji pojawią się już pierwsi inwestorzy, którzy de facto rozpoczną inwestycje na danym terenie. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania jeszcze?
Tak, pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, powiedział pan przed chwilą, że decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, która też pan to przyznał, jest wykonalna, już wykonalna, nie będzie miała wpływu na budżet w 2012 roku. Chciałabym zapytać, czy ta nadpłata podatku w wysokości miliona złotych potencjalnie będzie musiała być zwrócona podatnikowi wraz z odsetkami ustawowymi. Jeżeli tak, to o ile to zwiększa kwotę miliona złotych, a zatem a jaki to będzie miało wpływ na tegoroczny budżet? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy tego, że pan wielokrotnie podkreślał, że jest organem podatkowym i że Rada nie może przejmować funkcji organu podatkowego ani pana w tych czynnościach wyręczać. I to jest prawda. Ale pan jest również, występuje w kilku postaciach, w tym między innymi jest pan organem wykonawczym. I to, co pan zrobi jako organ podatkowy, ewentualnie to, jakie pan błędy w wydanych decyzjach popełni, które będą miały wpływ na budżet in plus i in minus,
To jest właśnie to, co wpływa na kształt budżetu, między innymi, bo podatki, opłaty i podatki lokalne to jest dochód gminy. W związku z tym, to niestety tak jest, że w efekcie my będziemy decydować o kształcie budżetu i my go zatwierdzamy. W związku z tym proszę nie mówić Radzie, że to tak w ogóle nie ma żadnego wpływu na decyzję Rady i na ocenę Rady, bo dokładnie ma taki wpływ. I również, jeżeli trzeba będzie zapłacić ten milion z odsetkami, a mam nadzieję, że tutaj dowiemy się jakimi, skoro decyzja SKO jest wykonalna, to będzie miało także wpływ na budżet. W związku z
pani,
tym...
Przepraszam, Pani Ewo, mogę przerwać na chwileczkę? Pozwoli Pani?
Oczywiście.
Pani Ewo, ja powiedziałem wyraźnie, że wysokość podatku na rok 2006 nie ma żadnego wpływu, bo nie ujęliśmy kwoty takiej, jaka jest wydana decyzja. Natomiast powiedziałem również, że jedynym wpływem może być to, jeżeli PG wystawi i skorzysta z tego prawa, chociaż nie musi, może czekać do rozstrzygnięcia końcowego, a jeżeli skorzysta z tego prawa, wystawi, to będzie wpływ taki, że trzeba będzie ten milion zapłacić, znaleźć w budżecie oszczędności i zapłacić.
No właśnie. Tak. I tutaj będzie Pan zabiegał o to, aby Rada przychyliła się do tych zmian budżetowych, a zatem proszę nas tak z góry tutaj nie wyłączać ze wszystkich czynności organu podatkowego, jakie Pan wykonuje, bo prędzej czy później organ podatkowy tu na tej sali zachowuje się jako organ wykonawczy gminy. Tak? Mam jeszcze prośbę do Pana Burmistrza. Otóż ja dzisiaj złożyłam wniosek w ramach dostępu do informacji publicznej o to, aby mnie, ale mam nadzieję, że również radni są tym zainteresowani, został dostarczony bilans skonsolidowany gminy. Ja chciałabym zapytać w związku z tym, że jest obowiązek sporządzania takiego bilansu do 30 czerwca i przesyłania go. Czy moglibyśmy go zatem otrzymać? Jeżeli Państwo są zainteresowani jako radni, to jak najbardziej wraz z informacją o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze. Chodzi mi o bilans skonsolidowany za rok 2011.
Panie Skarbnik, kiedy będziecie mogli to przekazać?
Bardzo dziękuję. Myślę, że jeśli dzisiaj trwa debata na temat stanu finansów gminy, to będzie to materiał bardzo pomocny do tego, aby móc również ten stan finansów rzeczywisty ocenić także na podstawie bilansu skonsolidowanego. Także za to dziękuję. A ponieważ Pan apelował na poprzedniej sesji, żebyśmy nie hamletyzowali jako radni, to tym razem ja Pana proszę o to, aby Pan nie hamletyzował. W związku z tym, aby Pan nie hamletyzował. Na poprzedniej sesji Pan apelował do nas, aby nie używać zbyt wzniosłych słów i tak dalej. Ja myślę, że dzisiaj Pana opinie o tym, jak to Rada Pana nie wspiera, kiedy czuje się Pan osamotniony w niektórych decyzjach, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. To, że potrzebujemy wiedzy od Pana, jest wyrazem szacunku do organu wykonawczego, bo wolelibyśmy się o pewnych decyzjach związanych z losem finansowym gminy dowiadywać od Pana, a nie z gazet. W związku z tym myślę, że nie jest Pan osamotniony w trosce o gminę.
Myślę, że wie Pani Radna, myślę, że informacje zasięgane z prasy są informacjami daleko odbiegającymi od prawdy. Są to namiastki, troski również mieszkańców, redaktorów o finanse gminy, ale te informacje daleko odbiegają od prawdy w niektórych momentach. Dlatego też, jeżeli Państwo chcecie dokładnej informacji, nic nie stało na przeszkodzie, żebyście takie informacje uzyskali. Te, które mogę udostępnić. Jeżeli padło dzisiaj tutaj, że niech Pan da decyzję podatkową, ja takiego nie mogę wykonać. Przecież zabrana mi to ordynacja wyborcza. Dlatego też nie ma żadnych tajemnic w finansach gminy. Rok jest trudny, bo jest rok znaczących płatności za wykonanie dużych inwestycji i trzeba, ale Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, przecież wtedy, kiedy określaliśmy strategię dla miasta i gminy Gryfino, proszę spojrzeć w te dokumenty. że wtedy również było przewidziane, że rok 2012-2013 w związku z tak znacząco kapitałochłonnymi inwestycjami będzie latami dla gminy finansowymi trudne. Trudne. Ale to nie znaczy, że gmina ogłosi bankructwo, upadłość, bo na dzień dzisiejszy wszystkie płatności są realizowane na bieżąco. Nie ma żadnych przedawnionych zobowiązań finansowych, a więc nie ma takiej sytuacji, gdzie można by było mówić o upadłości gminy. To, że sytuacja jest trudna, to jest fakt. I ja tą sytuację trudną, jakoś radzę sobie z tą sytuacją trudną. Natomiast myślę, że sytuacja już po dwóch latach, w roku 2013 będzie sytuacją łatwiejszą, dużo łatwiejszą. I myślę, że te inwestycje, Szanowni Państwo, nie muszę mówić, ale Państwo widzicie własnymi oczami. Ile w tej chwili realizowanych jest inwestycji indywidualnych w zakresie budowy domów jednorodzinnych? Przecież to wszystko stanowi później o zwiększone dochody dla gminy. Również jestem pewny, że w najbliższym czasie pojawią się inwestorzy na strefie, że będą nowe miejsca pracy. I to będzie już można ocenić przy zakończeniu tej kadencji. To już nie trzeba czekać 10 lat, 15 lat. W tej kadencji i społeczeństwo oceni, czy ta inwestycja w park przemysłowy była trafną inwestycją, czy nie trafną. Następne, najbliższe wybory skorygują, czy wszystkie zamierzenia, jakie realizuje burmistrz, czy są trafnymi, czy nietrafnymi, a że w międzyczasie jest sytuacja trudna? Jest. Oczywiście, że byłoby dla mnie o wiele lepiej nie rozpoczynać tych inwestycji i mieć w głowie spokojną, bo jest kasa, bo jest budżet. Natomiast dzisiaj, gdybym rozpoczynał swoje urzędowanie jako burmistrz, to poza małymi wyjątkami, bo każdy robi błędy, na pewno te zadania, które realizujemy, ponownie bym się ich podjął. I dzisiaj tak sobie myślę, kiedy idę po tych wałach, po tym nabrzeżu, że jakbym w roku 2002 powiedział, że będzie całe miasto zabezpieczone przed powodzią, że będzie nowe nabrzeże, że będzie park przemysłowy, to by powiedzieli, ten burmistrz znowu robi sobie kampanię wyborczą, że jest to nierealne. Dlatego też, Pani Ewo, Pani Radna Ewo, po prostu oczekuję jako człowiek również wsparcia od Was. Ja wiem, że jest sytuacja trudna, ja sobie z nią poradzę. Tylko potrzebuję również rzetelnej, merytorycznej dyskusji. Ja też widzę, gdzie możemy jeszcze znaczące środki oszczędzić w samej gminie i przeznaczyć na inwestycje. Ale musimy, co to za pociągnięcia, które mogą dać gminie duże oszczędności. Ale musi być zgoda Rady również. Na najbliższej sesji przedstawię Państwu projekt uchwały upoważniającej burmistrza do rozpoczęcia prac związanych z wniesieniem majątku Centrum Wodnego Laguna do Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Z jednoczesnym uzasadnieniem, jakie to da korzyści finansowe i dla Laguny, i dla gminy.
Kanalizacja Pniewa i Żurawek
jest, jak Państwo wiecie, mamy dofinansowanie 7 milionów. W tej chwili, poczekajcie, ja wszystko powiem. W tej chwili jeszcze istnieje szansa, duża szansa pozyskania, znaczy się, zamiast spłacenia ostatniej raty miliona złotych, kwota niebagatelna, miliona złotych jako pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na oczyszczalnię, to, że o milion zostanie ta pożyczka umorzona, ale ten milion będziemy musieli wnieść na zadanie związane z ochroną środowiska. A więc tu byśmy jeszcze pozyskali milion złotych zamiast do banku, to moglibyśmy dofinansować to zadanie. Dlatego, a oprócz tego w tej chwili jesteśmy na ukończeniu prac związanych z wyłonieniem w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na inżyniera kontraktu i to jest kwestia tego miesiąca i po rozstrzygnięciu tego konkursu zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji w miejscowości. A więc wszystko w tym roku się rozstrzygnie do końca wybór wykonawcy, tak żeby mógł już wczesną wiosną lub jak warunki pozwolą atmosferyczne, żeby mógł wystartować z tym zadaniem. Zadanie te obejmuje również ulicę Czechosłowacką, umożliwi podłączenie ulicy Czechosłowackiej i etc., etc. Proszę bardzo.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Płatki, proszę bardzo.
Także chciałem zabrać głos w merytorycznej dyskusji. Panie burmistrzu, w Polsce mamy kilka dużych elektrowni. Bełchatów, Opole, Koźnice, Jaworzno, Turów. Czy burmistrzowie tych miast, gdzie znajdują się elektrownie, także walczą z elektrowniami w sprawie należnych im podatków? Czy jest pan jako jedyny burmistrz, który walczy o słusznie nam należne podatki? To czy burmistrzowie właśnie tamtych dużych elektrowni Bełchatowa, Opola, Koźnic, Jaworzna, Turowa omijają prawo i będą pociągnięci do odpowiedzialności prawnej i karnej, jako że nie dbają o finanse, o budżety swoich miast? Czy nie lepszą opcją byłoby wspólne działanie wszystkich wymienionych burmistrzów, wspólne występowanie przed ewentualnymi sądami i podzielić się w tym układzie poniesionymi kosztami? Bo jak na jedną gminę, jak na jedno miasto już wydane ponad milion złotych, gdzie jeszcze nie widać absolutnie żadnego końca.
A więc odpowiadam panu, nie jesteśmy jedną gminą, która walczy. Podawałem przykład z gminy spod Opola, gdzie leży elektrownia Opole, gdzie również sprawa jest w NSA w sprawie tej. Również nie tylko z PG, o tak bym powiedział. Odnośnie PG, ale również w stosunku do innych koncernów energetycznych, występują gminy jak w Gdańsku o mniej więcej podobne roszczenia. Czy nie można byłoby zjednoczyć wysiłków? A więc odpowiadam, że nie, dlatego że każda elektrownia jest inna i w związku z tym biegły ocenia całość przedmiotów do opodatkowania w danej elektrowni. A więc nie ma dwóch takich samych elektrowni, żeby biegły oceniał to samo.
Co ma być opodatkowane? Bo tu jest temat.
Panie radny, do 2000, dopiero jak powiedziałem, w ostatnim roku, właściwie od roku 2011, zapadają wyroki już w miarę sprzyjające tym rozstrzygnięciom, jakie my tu prowadzimy. Do roku 2011 każdy sąd wydawał różne wyroki. Jeden zgodny z nami, drugi niezgodny z nami. I to jest do udokumentowania. Są wyroki różne z 2011 roku, że jeden sąd na przykład w Gliwicach wydał takie orzeczenie, a w Białymstoku sąd administracyjny wydał inne orzeczenie. Dlatego też ta sprawa wymaga po prostu spokoju. I realnego powiedziałem, gmina Rewal, gminy odnośnie podatku, przez 10 lat walczyły o podatki od poligonów i w końcu dopięły swego.
Panie burmistrzu, a w uzupełnieniu pytania, w uzupełnieniu pytania pana radnego Płatkiego, ja chciałbym zapytać, czy te pieniądze, które zostały na postępowania podatkowe wydane w związku z wynajęciem kancelarii z Warszawy, czy te koszty, które pan zapłacił, są kosztami na całe postępowanie podatkowe? Czy spodziewa się pan nowych kosztów? Mówił pan o tym, że był pan w Krakowie. Tam jest jedna remontowana kancelaria byłego ministra sprawiedliwości. Czy te koszty będą ponoszone w dalszym ciągu? I w jaki sposób dokonał pan wyboru swoich doradców podatkowych, prawników, które pana w tym zakresie reprezentują? Bo są znamienici prawnicy w Urzędzie Miasta i Gminy, uczestniczą tu często na sesjach i wiem, że się specjalizują w podatkach. W jaki sposób dokonano wyboru tej warszawskiej kancelarii? Czy był ogłoszony przetarg, czy w formie ofert, zapytań ofertowych, czy w innej formie, bo kwota 900 tysięcy złotych jest kwotą niebagatelną z punktu widzenia budżetu miasta i gminy. I jeśli nie dzisiaj, to ja na piśmie złożę do pana takie zapytanie, bo chciałbym o tym sposobie wybrania kancelarii warszawskiej się dowiedzieć. Na jakich zasadach było?
Panie przewodniczący, no i znowu tu istnieje pewne nieporozumienie, bo kwota 900 tysięcy to nie jest kwota jednego roku, jest to kwota łączna z 5 lat postępowania. I wszystkie decyzje odnośnie wyboru kancelarii zostały podejmowane zgodnie z prawem. I jeżeli pana to interesuje, proszę złożyć interpretację na piśmie i zostanie pan szczegółowo odpowiedź.
Kancelarię wybierał już w trakcie postępowania podatkowego, bo wcześniej wydawał pan decyzję bez tej kancelarii. Jak miał pan już wydane decyzje za 2002, 2003, 2004 i 2005, dopiero wtedy pan dobrał tą kancelarię podatkową. Ale ja się zwrócę o to do pana na piśmie.
Dobrze.
Pan radny Paweł Niedziński, proszę bardzo.
Myślę, że trzeba tutaj rozmawiać ze sobą całkowicie uczciwie i tego mi nadal brakuje. Zwracam się do Wysokiej Rady z prośbą o uwagę w kontekście tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Nie będę tego komentował, pozwolę sobie na odczytanie krótkiego tekstu. Z decyzji SK. Sytuacja dotyczy Opola i tego, co zrobiono w Opolu na wzór tego, co zamierza zrobić pan Henryk Piłat, burmistrz miasta i gminy Gryfin. Wyrok, który zapadł w dniu 1 września 2011 roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie ze skargi Prokuratura Okręgowego w Opolu na wskazaną wyżej decyzję SKO w Opolu z dnia 26 marca 2010 roku. W przedmiotowym wyroku sąd potwierdził, że urządzenia techniczne lub instalacje przemysłowe, m.in. kotły, turbogeneratory, linie kablowe, rurociągi pary i wody, a także inne instalacje usytuowane w budynku lub na budynku nie stanowią budowli. Tu się zatrzymam na moment i powiem tak najogólniej, ponieważ państwo nie macie tej decyzji przed sobą. O to idzie ten zasadniczy główny spór wśród urządzeń, których opodatkowaniem dwuprocentowym chce objąć gmina Gryfino, są między innymi te urządzenia, czyli turbozespoły, kotły. Ponieważ nie są odrębnymi od budynku obiektami budowlanymi. Sąd wykluczył również konieczność ustalania, czy urządzenia i instalacje tworzą całość techniczno-użytkową, bowiem pojęcie związku funkcjonalnego odnosi się jedynie do budowli, a nie do budynków. Sąd stwierdził dalej, że umiejscowienie sieci i urządzeń w chroniącym je budynku uznany za przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyklucza opodatkowanie także sieci, urządzeń czy wysokospecjalistycznych linii technologicznych jako budowli, odrębnie od budynku. Rzecz w tym, że inaczej niż w przypadku na przykład budynku mieszkalnego, nie służą one budynkowi, lecz to budynek hali przemysłowej jest niezbędny z przyczyn technicznych, klimatycznych i innych do prawidłowego używania takich przedmiotów. W innym przypadku zbędne byłoby wznoszenie hali, co uwzględnione zostało w ustawie Prawo budowlane, gdzie za obiekt budowlany uznano budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Sąd odrzucił pogląd, zgodnie z którym opodatkowanie podatkiem od nieruchomości może podlegać zarówno budynek, jak i umieszczona w nim budowla. Odczytałem to celowo, ponieważ jesteśmy dokładnie w przeddzień tego, co już nastąpiło w Opolu. Możemy oczywiście toczyć spór w dalszym ciągu. Przestrzegam przed tym. Nie w tej konwencji, że chcę tu w jakiś sposób burmistrzowi Henrykowi Piłatowi dopiec. Pan burmistrz Henryk Piłat nie łączy dwóch faktów. Swojego postępowania jako organu podatkowego i zapowiedzi bardziej niebezpiecznej nawet niż dotychczasowego postępowania, bo dotychczasowe postępowanie, powiedzmy sobie, było uprawnione, ale zakończyło się prawomocną decyzją samorządowego kolegium odwoławczego. Ale zamierza popełnić błędy, które już popełniono. I przed tym właśnie pana burmistrza staram się przestrzec, dlatego że jego postawa jest w bezpośrednim związku z planami inwestycyjnymi Polskie w zespole elektrowni Dolna Odra. I to jest ta korelacja, która jest oczywista. Ja nie będę powoływał się na swoje rozmowy, ale ten związek, zwłaszcza dla podatnika, dziś jest oczywisty. Nie jest oczywisty w dalszym ciągu dla organu podatkowego. Nie dziwię się, że jest prezentowane takie stanowisko, bo ryzyko jest naprawdę olbrzymie. To dobrze, że burmistrz sobie zdaje sprawę z tego, że jest niebezpieczeństwo i że może ono zmaterializować się w naszej gminie bardzo poważnie. Nie tylko niższymi podatkami, ale de facto także ograniczeniem działalności zespołu elektrowni Dolna Odra. Wie pan, panie naczelniku, pan kiwa przecząco głową. Myślę, że pańska wiedza o energetyce akurat i zamiarach inwestycyjnych Polskiej Grupy Energetycznej, tudzież rozmowach na szczeblu dyrektorskim jest umiarkowana, ale rozumiem, że jakaś tam jest, skoro pan wymownie kiwa głową, że nie. No mniejsza z tym. Natomiast, szanowni państwo, czuję się też w obowiązku, tak wobec rady, jak i wobec pana burmistrza, mimo dochodzących tutaj parskań, śmiechów i innych tego typu zachowań, które z punktu widzenia psychologicznego są jasne, ale z punktu widzenia grzecznościowego już mniej oczywiste. Trzeba powiedzieć, na czym oparło swoje tezy samorządowe kolegium odwoławcze. To w korelacji z tym, co pan burmistrz zapowiedział, że prześle na skrzynki mailowe rady miejskiej w Gryfinie radnych. Otóż samorządowe kolegium odwoławcze w Szczecinie w niniejszym składzie, w którym orzekało, powołuje się na wyroki NSA z 30 lipca 2009 roku. Sygnatura jest tu także podana. Państwo będziecie mieli do dyspozycji pełny tekst decyzji, a także na wyrok WSA w Gliwicach, na wyrok NSA dotyczący transformatoru i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, szanowni państwo, nie będę odczytywał w całości, ponieważ jest to lektura, na której trzeba poświęcić sporo czasu, także zweryfikować z tym orzecznictwem. Mam nadzieję, że państwo to indywidualnie zrobicie. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt, czyli na decyzje wydawane w tym zakresie przez Trybunał Konstytucyjny. To także w decyzji zostało przywołane. Tak, oczywiście pan burmistrz posiłkuje się opiniami prawnymi, jak twierdzi, sprzecznymi z tymi orzeczeniami, które zostały przywołane w decyzji. No, oczywiście no, orzecznictwo często jest bardzo różne. Natomiast uznaję za bardzo odważną tezę, że linia orzecznictwa w zakresie określenia tego, co jest budowlą, utrwala się na korzyść nas, rozumianych jako gminy Gryfino. Uważam, że jest dokładnie odwrotnie, no ale rzeczywiście trzeba podkreślić, że da znaleźć się i takie orzeczenia, które mogą w niewielkim stopniu uprawdopodobnić dotychczas prezentowaną przez organ podatkowy, dotychczas prezentowane przez organ podatkowy stanowisko. Tym niemniej, ja będę o tym mówił od dziś wszędzie, publicznie, bez względu na decyzję Henryka Piłata w tym zakresie i będę go wzywał publicznie do porzucenia konfliktu z Dolną Odrą, do opamiętania się i do tego, żeby nie niszczył zakładu, który stanowi o rozwoju gminy Gryfino. Poinformuję też o tych decyzjach, które będą zapadały w tym zakresie pracowników Dolnej Odry, bo czuję się w takim obowiązku. My żyjemy w pewnej symbiozie. Ta symbioza została kilka lat temu przerwana. Jesteśmy dzisiaj w ostrym konflikcie, w bardzo ostrym. Jeśli jest takie stanowisko dosyć charakterystyczne dla struktury urzędniczej, że przyjęliśmy określoną pozycję i nie będziemy z niej ustępowali, nawet w obliczu ewidentnych porażek, widząc jednocześnie, jak zmienia się sytuacja naszego podatnika, zapowiadam tak. Rzeczywiście, być może będą musieli zadecydować o tym w przyszłości wyborcy, czy chcą takiego konfliktu niszczącego Dolną Odrę, wprost niszczącego, to trzeba powiedzieć jasno, czy też, no takie są fakty, no takie są fakty. Jeżeli pan nie dostrzega korelacji, to na tym polega ten problem. Czas najwyższy się obudzić i go dostrzec. Bo te sygnały, które otrzymujemy jako załoga Dolnej Odry od władz PGE, nie są dwuznaczne. Nie są dwuznaczne, są jasne. I dzisiaj uciekanie przed odpowiedzialnością od takiego funkcjonowania z tym podmiotem jest dla mnie nie do przyjęcia. I no tak, tak, oczywiście, ja wiem, że z punktu widzenia kogoś, kto nie jest zainteresowany jakimś szerszym, dłuższym trwaniem zespołu elektrowni Dolna Odra, to może być mniej istotne, ale tam nadal pracuje 1500 ludzi i wprowadza znaczącą część dochodów do budżetu gminy, a ja patrzę na sprawy gminy nie w perspektywie do końca kadencji czy do wieku emerytalnego, tylko w perspektywie lat 10, 15 i 30. I do tego jest też zobowiązany każdy, nawet jeśli uważa, że kadencja, która się kończy, jest ostatnia. Trzeba patrzeć na to zdecydowanie dalej. Dziś wiemy, znamy strategię rozwoju Polskiej Grupy Energetycznej. Czy ktoś na tej sali jest w stanie zaprzeczyć, że tam nie ma inwestycji w Dolnej Odrze? Jak ktoś nie potrafi połączyć ze sobą faktu ostrego sporu z podatnikiem i wycofania się z inwestycji w tym źródle, oczywiście może tego nie łączyć, ale są w tej gminie też tacy, którzy to łączą, którzy starają się temu przeciwdziałać.
Panie Burmistrzu, ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że postawa podatnika wobec radnych jest taka, że wystąpiliśmy do podatnika o udostępnienie tych decyzji i podatnik mówi tak. Chcemy być pod każdym względem przejrzyści, dlatego radnym przekażemy decyzję. Jesteśmy w stanie przekazywać informacje, nawet wiedzę naszych prawników, bo uważamy, że pan burmistrz nie ma racji. I uczestniczyłem w takiej rozmowie. Powiem, że wyszedłem z tej rozmowy nie tyle rozczarowany co do PGE, tylko rozczarowany co do opinii, jaką oni mają w porównaniu do różnego rodzaju dyskusji. A przypominam, że pan burmistrz wskazywał, że już tą ugodę z PGE wiedzie w teczce. Tak było w ubiegłym roku jesienią. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, szanowna rado. No i powiedziałem wcześniej, że będzie się próbował wpływać na decyzję burmistrza poprzez straszenie brakiem inwestycji w zespole elektrowni Dolna Odra. Jakoby to burmistrz był tym złem. Co jest oczywiście nieprawdą. Decyzje będą podejmowali tak, jakie będą wynikały z punktu widzenia ekonomicznego. Jeśli burmistrz podjął decyzję, czy nie podjął decyzji, już jest program o dobrowolnych odejść, już ludzi się wysyła na wcześniejsze emerytury. Także decyzja burmistrza tu nie ma żadnego wpływu. Szanowni Państwo, przyjmując tą zasadę, można by było powiedzieć tak. Mocny nie płaci podatków, a słaby musi płacić. Wszyscy muszą płacić podatki zgodnie z prawem. I będę dążył do tego, żeby również podmiot jak PGE płacił podatki zgodnie z prawem. I tyle mam na ten temat. To nie jest walka z pracownikami elektrowni Dolna Odra. To nie jest walka z brakiem inwestycji w elektrowni Dolna Odra. Jest to ustawienie podatków na poziomie zgodnym z prawem. Bo i Kowalski, który zarabia 4000 zł, ma płacić podatek zgodnie z prawem. I wielki potentat finansowy, jaki jest PG, również ma płacić podatek zgodnie z prawem. Ja jeszcze jedno zaznaczam. Ja do prokuratury nie kieruję sprawy przeciwko PG, nie przeciwko PG, tylko kieruję do prokuratury zażalenie na postanowienie SKO. A więc to nie kieruję PG do sądu. Dlatego też może pan, panie radny, mówić wiele rzeczy w tym mieście i ogłaszać wiele rzeczy w tym mieście. Ja myślę, że mieszkańcy Gryfina już po sławetnym referendum o budowie elektrowni mają, wykazali się zdrowym rozsądkiem i myślę, że w tym, co pan będzie przekazywał, również wykazał się zdrowym rozsądkiem.
Pan przewodniczący Paweł Kityński, proszę bardzo.
Jeżeli już pan był łaskaw przywołać referendum, to muszę powiedzieć tak, panie Henryku Piłat, mimo że pan się odwraca plecami i wychodzi z sali. 71% było za, panie Piłat. Mimo że pan pracował ile mógł dzień i noc, żeby do urn poszło minimalnie, że pan nie wydawał zarządzenia po sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sposób bezprecedensowy w historii swojego panowania w tym mieście. Nigdy tak późno nie wydano zarządzenia w związku z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską w Gryfinie. Ma pan w tym swój udział, natomiast mieszkańców pan do swojego stanowiska nie przekonał. Zresztą jakie jest pańskie stanowisko, kto to może wiedzieć? Pan sam nie wie, bo podpisuje się pod dwoma sprzecznymi stanowiskami. Więc być może jest też tak z ordynacją podatkową. Być może jest też tak w przypadku wydawanych decyzji. Dziś pan uważa tak, a jutro uważa pan inaczej. Nie ja mówiłem o referendum, mówił Henryk Piłat. Mógł pozostać przy merytoryce, nikt mu tego nie zabraniał. Nie skorzystał z tego prawa, ja skorzystałem z ad vocem. Ale wracając do samej sprawy. Ależ oczywiście, że zespół elektrowni Dolna Odra cierpi przez Henryka Piłata. To jest jasne. I w rozmowach, które są prowadzone w tej sprawie, jest to oczywiste. Dzisiaj można się, pani Chmura, z tego śmiać i można sobie z tego drwić, ale czas najwyższy się otrząsnąć. 80 milionów długu co najmniej. Burmistrz powiedział o 70-kilkumilionowym zadłużeniu. Macie przed sobą państwo pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, które mówi o 82-milionowym zadłużeniu i wystarczy tylko sięgnąć do dokumentów, które zostały przedłożone Wysokiej Radzie, żeby zweryfikować, jakie informacje przekazuje się Radzie Miejskiej w Gryfinie. To jest po prostu niepoważne. To jest nieuczciwe i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że dzisiaj ta Rada ma przed sobą niezwykle dużą odpowiedzialność. Bo czas tych pięknych słówek, opowiadań o sukcesach, które przed nami, zakończył się wraz z decyzją SKO. Oczywiście, jeśli burmistrz zrealizuje swoje zamiary, pójdzie do sądu poprzez prokuratora i wygra, pogratuluję mu takiego rozstrzygnięcia i będę pierwszy, który pogratuluje. Ale w moim przekonaniu ryzyka, które się z tym wiążą, są dla miasta zbyt duże, żeby dzisiaj się na nie decydować. Trzeba wiedzieć, kiedy się rozsądnie i umiarkowanie ze swojego stanowiska wycofać. I to nieprawda, że Dolna Odra nie płaci podatku. Dolna Odra przynosi do budżetu gminy blisko 1/3 pieniędzy. I mówienie, że ktoś tutaj nie płaci uczciwie podatku, a proszę zważyć też na to, że ten program dobrowolnych odejść, który dzisiaj jest realizowany, wpłynie na finanse gminy Gryfina. Bo ci, którzy odejdą, nie będą już zarabiali po 6-7 tysięcy złotych miesięcznie brutto, 37% podatku osobistego od tych osób nie będzie wpływało do kasy gminy. I ta perspektywa jest przed nami. W moim przekonaniu to jest skutek błędnej polityki podatkowej. Ja wiem, jest takie stare powiedzenie, kuchnia się sama wyżywi, to prawda, natomiast poza inwestycjami, zawsze to podkreślam, podkreślę ich teraz, ja nadal sądzę, że dwie inwestycje w Nabrzeże i w strefę są co do zasady miastu potrzebne. Pytanie, czy w tym czasie, pytanie, czy za takie pieniądze, ale decyzje zostały podjęte. Dzisiaj musimy uporządkować nasze finanse, uporządkować i odpowiedzieć sobie jasno na pytanie, czy bawimy się w mitomanie, czy w konkrety. Ja staję na stanowisku konkretów. Konkretów, które w długiej perspektywie będą dla gminy Gryfino korzystne.
Ja oczywiście jeszcze na koniec wspomnę, że po doświadczeniach z referendum i po doświadczeniach z ostatniej kampanii, kiedy zachowywaliśmy się jako Gryfińskie Przymierze Wyborcze niezwykle liberalnie i mimo, że byliśmy prowokowani, nie odpowiadaliśmy, dziś na każdą próbę czarnego PR-u albo oczerniania osób życia publicznego w pokątny sposób odpowiemy zdecydowanie. Nie będzie już czegoś takiego. Nie będzie. I proszę się na to wszystkich tych, którzy będą próbowali stosować takie metody, przygotować. Bez względu na to, komu to chodzi po głowie. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Cieszę się ze zwołanej sesji. Myślę, że do opinii publicznej przedostaną się najważniejsze informacje. Jesteśmy w przededniu kluczowych rozstrzygnięć. Korzystam ze swojego uprawnienia, jakie otrzymałem od mieszkańców gminy Gryfinów i w poczuciu odpowiedzialności przed wyborcami i mieszkańcami gminy Gryfinów dziś mówię burmistrzowi, organowi podatkowemu, żeby wycofał się z błędnej polityki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Gazprzyk. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja chciałabym dopytać o punkt 7, to znaczy informacje na temat prowadzonych przez gminę zadań. I tak, poinformował pan dzisiaj, że zadania przebudowa środkowej części Nabrzeża i przebudowa północnej części Nabrzeża zostaną połączone. Będzie to jedno zadanie, którego odebranie nastąpi na przełomie maja-czerwca przyszłego roku. Natomiast my w budżecie mieliśmy zagwarantowane finansowanie tej środkowej części w tym roku. W związku z tym rozumiem, że zmniejszą się wydatki gminy i zostaną na ten rok i zostaną przeniesione na przyszły rok i chciałabym usłyszeć, o jaką to kwotę zmniejszą się w związku z tym wydatki w budżecie na 2012 rok. To jest pierwsze moje pytanie. I nie złożył pan również informacji jeszcze na temat budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie. Przypomnę, że ogłosił nam pan taką radosną nowinę pod koniec roku 2011, że w grudniu otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie, że na początku przyszłego roku ogłosi pan przetarg, to było na koniec, na sesji ostatniej bodajże w grudniu 2011 roku, że na początku roku ogłosi pan przetarg na wybór wykonawcy. No i że rozpocznie się tak długo oczekiwana budowa świetlicy. W związku z tym prosiłabym również o informacje w tej sprawie. Dziękuję.
No cóż tu jeszcze więcej powiedzieć? A więc, Szanowni Państwo, odpowiem najpierw na pytanie Pani Radnej. Jak powiedziałem, we wtorek, w ubiegłym tygodniu podpisałem umowę o dofinansowaniu tego zadania w kwocie 250 tysięcy. Jak mówimy o Krzysiu, jak jest z Wirowem? Bo ja myślę, proszę bardzo.
Budowa świetlicy w Wirowie, zadanie realizowane w systemie dwuletnim, czyli w tym roku i w przyszłym. Wartość inwestycji 500 tysięcy, dofinansowanie 250 tysięcy. Realizacja założona na ten rok to 250 tysięcy, 150 dofinansowania, 100 tysięcy środków naszych. W tej chwili będzie, w tym roku będzie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, tak aby realizacja zakończyła się w roku przyszłym. Środki na chwilę obecną jeszcze nie można przesądzić, czy całość 250 tysięcy będzie w tym roku wydana, czy będzie to wynikało z harmonogramu po wyborze wykonawcy. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Radny Rafał.
Jestem na sesji. Na sesji jestem. Proszę bardzo.
Jeszcze? Nie dostałam odpowiedzi odnośnie finansowania nabrzeża. Tak? Jaka kwota zagwarantowana na sfinansowanie w tym roku zostanie przeniesiona na przyszły rok? Na to pan nie odpowiedział. Bo powiedział pan dzisiaj, złożył informację, że obie części zostaną oddane w przyszłym roku, w związku z tym rozumiem, że też sfinalizowane. A w budżecie mieliśmy zagwarantowaną kwotę na tą środkową część nabrzeża.
Pani radna, ja powiedziałem, że odwrót całego zadania będzie jednorazowy, dwóch etapów na raz. Natomiast 90% prac związanych z budową tego nabrzeża zostanie zapłaconych i rozliczonych w tym roku. Jedynym zadaniem, które nie będzie zakończone w tym roku, a na które mamy dofinansowanie, to jest ten budynek, który powstanie na tym nabrzeżu. Tam chcemy umieścić i punkt informacyjny turystyczny i za całe zaplecze sanitarne dla jachtów, łazienki, nie łazienki, dla osób, które będą przypływały. Jest dokumentacja, można się zapoznać w biurze, jak ten budynek będzie wyglądał. Będzie to bardzo ładny budynek, nawiązujący stylem do rybakówki, żeby te dwa obiekty ze sobą były bardzo ładne i dlatego też mieliśmy robić podział tego odbioru, tego zadania. Pierwszy etap, drugi. Jednak zrobimy jednorazowy odbiór całego zadania i wtedy będzie to zadanie zakończone. Natomiast jeszcze raz, obracając do spraw podatkowych. Twierdzenie, że wysokość podatków, jakie by zostaną ustalone, miało wpływ na inwestycje PG, którego dochód jest 7 miliardów złotych, na podejmowanie decyzji. Ja już powiedziałem wcześniej, dla mnie takim najbardziej zwrotnym punktem w zakresie planowanych inwestycji i co się będzie działo z elektrownią Dolna Odra i myślę, że tam uzyskamy prawidłowe informacje, to jest najbliższa narada, jaka odbędzie się u wojewody w miesiącu wrześniu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Pomorza Zachodniopomorskiego. I tam PG, myślę, przedstawi swoją strategię ostateczną w stosunku do elektrowni Dolna Odra. Natomiast ja się nie dziwię, że dyrektorzy, którzy przyjeżdżają do elektrowni, zapraszają radnych i próbują poprzez radnych wymusić na burmistrzu zmianę decyzji. Ja tego się nie dziwię. Każdy postępuje, każdy robi tak, żeby jak najmniej zapłacić. Ja temu się nie dziwię. Każdy chwyt jest dobry, jeżeli wpłynie na korzystną decyzję odnośnie kasy. Dlatego też ja to rozumiem wszystko. Decyzja jest, jak powiedziałem, proszę pana, żebym nawet wytężył, żebym najbardziej przychylnym okiem spojrzał na decyzję SKO. Nie jestem w stanie jej przyjąć, bo zawiera szereg błędów i jest podjęta, jak powiedziałem, z bardzo poważnym naruszeniem prawa materialnego w stosunku do gminy. Bo gdyby ta decyzja była oparta i uzasadnienie by było prawidłowe, to na pewno takiego, ale nie mogło być inne przy tak wydanej krzywdzącej decyzji w stosunku do gminy.
Panie burmistrzu, jest jedna uwaga odnośnie rzucania kalumni na radnych, że
ale ja nie rzucam.
Ulegają presji dyrektorów PG, to chciałem stanowczo zaprotestować i powiedzieć panu, że pan dotąd nie zwrócił się do PG o umożliwienie dostarczenia radnym
pełnej informacji dotyczących spraw podatkowych i między innymi ja zwróciłem się jako były pracownik Dolnej Odry do PG, do Górnictwa i Energetyki, do prezesa Kaszerowskiego o możliwość przekazania tej ważnej i istotnej decyzji rozstrzygającej postępowanie podatkowe za 2006 rok, jak do tej pory prawomocnie, i spotkałem się z dyrektorami, żeby w tym zakresie porozmawiać, i absolutnie nie prezentuję tutaj w żaden sposób interesów podatnika, tylko uważam, że skrywanie tych informacji przed radą i to, że oni powiedzieli, że bardzo chętnie radnym takie decyzje i takie swoje stanowiska zaprezentują, a pan pomimo tych obietnic, które pan wielokrotnie składał, że jedzie pan do PG, że już jest ugoda wynegocjowana. Panie burmistrzu, nie ma kwestii w podatkach ugodowej. W sprawie podatków ugadać się w żaden sposób nie można. Druga kwestia. Powołuje się pan na tajemnicę, a podaje pan kwotę, jaką podatnik ma zapłacić. W ten sposób łamie pan tajemnicę podatnika. Na szczęście podatnik powiedział, że nie będzie w tej sprawie robił problemu, bo chciałby również, żeby rada, która reprezentuje mieszkańców, wiedziała, jakie on ma stanowisko. I proszę tutaj nie robić polaryzacji. Ja nie wchodzę w zdanie pana przewodniczącego Nikitińskiego, ani pana, ale polaryzowanie sytuacji podatkowej w taki sposób, że ktoś w energetyce specjalnie zabiega, żeby podatków nie płacić i przekonuje, że chce przekupić radnych w tym zakresie, to ja stanowczo protestuję, tak? Jeśli podatki, ja od początku uważam, że pana decyzje w kwestiach podatków są błędne. Pana przyjęcie założenia, że to, co jest wewnątrz budowli, to trzeba za to zapłacić. W konsekwencji, jeśli pan by zakończył skutecznie proces z PG, pan takie decyzje podatkowe wystawi dla mieszkańców, którzy mają kotłownię w domach. I my się na to nie zgadzamy, tak? To jest po prostu niedopuszczalne. I proszę naprawdę nie blokować radnym, bo pracownicy Dolnej Odry to są mieszkańcy Gryfina, a każdy radny ma kontakt z mieszkańcami zapewniony ustawowo. I twierdzenie, że jeśli ktoś spotyka z władzami Dolnej Odry, to jest tutaj jakieś knucie, to nie, panie burmistrzu. To jest zdobywanie wiedzy, żebyśmy my jako radni wiedzieli, co nas czeka. Jeśli decyzje kolegium zostaną utrzymane za konkretne lata, poczynając od 2002 roku do 2012, będzie skutek finansowy dla gminy Gryfino bardzo poważny i zadrży budżet Gryfina, zadrży, już zadrży w tej sytuacji, o której mówił pan naczelnik Kosiński, bo jeśli trzeba będzie zapłacić 3 miliony do Urzędu Skarbowego za postępowanie zabezpieczające, które pan prowadził, żeby przedłużyć, jak pan twierdzi, możliwość przedawnienia się roszczeń, panie burmistrzu, to jest jeszcze pewna wątpliwość, te roszczenia się nie przedawniły, bo być może się już przedawniły, bo takie opinie prawników też są. I jeśli gmina Gryfino będzie w tym roku musiała zapłacić, bo zostało zapadnie rozstrzygnięcie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym 3 miliony do budżetu, z budżetu do Urzędu Skarbowego, to niech pan sobie popatrzy na budżet Gryfina i zastanowi się, jakie te 3 miliony będzie miał wpływ na ewentualne inwestycje. I tylko o to chodzi. Tak, panie burmistrzu, też zachęcamy do tego, żeby się zwrócił do podatnika i poprosił o to, żeby te informacje mógł pan jako organ udostępniać radnym i innym, bo oni są spółką Skarbu Państwa i nie widzą żadnych zastrzeżeń poza danymi personalnymi osób wykonujących opinię, żebyśmy nie wiedzieli, czym leży istota sporu podatkowego z Dolną Odrą.
Panie Przewodniczący, każdy głos wysłucham z wielką uwagą. Natomiast w tym sporze podatkowym, nie wiem, czy to jest dobre określenie, powinien pan być bardzo wstrzemięźliwy. Nie, bardzo wstrzemięźliwy. Dlaczego? Bo pan jest stroną również w tym sporze. To pan się podpisał pod pierwszą decyzją zmniejszającą podatki znacząco, jakie mają wpływać do elektrowni. I to był początek, kiedy powołaliśmy biegłego, żeby stwierdzić, czy te zmniejszenie podatków odpowiada prawdzie. Pan uczestniczył również w rozmowach reprezentując stronę PG, znaczy nie PG, bo wtedy jeszcze nie było, elektrownia nie była w strukturach PG w zakresie podatku. I również pan znowu jako wytrawny adwokat próbuje powiedzieć to, czego ja nie powiedziałem. Ja nie powiedziałem, że PG chce was przekupić. Że chce wpływać. No ja nie powiedział, że chce to przekupić. To są dwie inne rzeczy. Dlatego też a co mamy dzisiaj? Czy państwo nie chcecie wpłynąć na moją decyzję odnośnie skierowania sprawy do sądu? Do prokuratora? No chcecie wpłynąć na tą decyzję, żebym nie wnosił, żebym przestał powiedzieć tak, niech mocny, bo jest mocny, ja kończę sprawę, bo mocny ma prawo.
Jeszcze pan nie zna wszystkich argumentów, które są.
Dlatego też...
Być może zna.
Szanowni Państwo, zwracam uwagę, proszę nie przerywać, za chwilę udzielę głosu.
Dlatego też... Ja już w sprawie podatków zakończyłem i więcej głosu w sprawie podatków nie zabiorę. Bo jak powiedziałem, obowiązkiem burmistrza jest, żeby podatek każdy płacił zgodnie z prawem. I ten Kowalski, który zarabia 4 tysiące, i potetan, który ma 7 miliardów zysku. Dziękuję. Proszę pana, ja nie... Nie tylko ja.
Ci w Opolu już przegrali.
Nie przegrali.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado.
Nie przegrali. Jeszcze raz, zadał mi pan pytanie, czy inni burmistrzowie. Proszę pana.
Jeśli ktoś chce zabrać głos, za chwilę będę udzielał według zgłoszonej listy.
Odpowiadam panu na pytanie. Trwa postępowanie w Opolu. Jest odwołanie się od wyroku Sądu Administracyjnego Wojewódzkiego do Sądu NSA. I dalej trwa postępowanie. Trwa postępowanie i jest w NSA odnośnie władz gdańskich, odnośnie elektrociepłowni, które są w innym podmiocie. Nie jest to postępowanie, że tylko burmistrz prowadzi. I jeszcze jedno, panie radny Chłacki. Ja nie jestem od oceny pracy innych samorządów. Ja i innych burmistrzów. Jako organ, jeżeli pan wykaże mi, że jako organ podatkowy złamałem w jakimś chociaż tyle prawo, to wtedy pan będzie mógł mówić, czy postępuje niezgodnie z prawem, czy zgodnie z prawem. Inni mnie nie interesują. Ja pobieram wynagrodzenia w Gryfinie i moim obowiązkiem jest dbać o dochody gminy Gryfino. Nie interesuje mnie, co robi gmina, co robi burmistrz w innej gminie. On ma swoją radę, swoich wyborców i nie chce robić, co chce. Ja reprezentuję interesy gminy Gryfino.
Dziękuję bardzo. Ale panie, szanowny panie radny, bardzo przepraszam, nie zgłosił się pan do głosu. Pan radny przewodniczący Rafał Buga, proszę bardzo.
Dziękuję serdecznie panie przewodniczący, szanowna rado. Ja nie ukrywam, że ja sceptycznie podchodziłem do tej sesji,
Nie byłem zwolennikiem, oczywiście nikt mnie o zdanie nie pytał, ale nie byłem zwolennikiem, żeby ta sesja się odbywała. I niestety, powiem to z pełnym naciskiem, okazuje się, że miałem rację. Jestem dzisiaj zażenowany tym, co się dzieje tutaj na tej sali. Poziomem dyskusji, próbą obrażania się nawzajem, udowadnianiem sobie na siłę, kto jest lepszy, mądrzejszy i tak dalej. Po prostu, nie wiem, mnie to, dla mnie jest to obrzydliwe, powiem szczerze. Nie wiem, może pan burmistrz popełnił błąd polegający na tym, że w momencie, kiedy przyszła decyzja SKO, trzeba było poprosić do siebie poszczególne kluby, odbyć tą dyskusję w zaciszu, żeby nie było takich popisów wokalnych, bo no nie, to nie jest ten styl, który powinien towarzyszyć Radzie Miejskiej w Gryfinie. To nie jest ten styl. A co gorsza, panie przewodniczący, pan nad tym nie panuje. Pan nad tym nie panuje. Tak, to jest ten styl. Mam prawo stwierdzić, że przewodniczący nie panuje. Stylem na pewno nie jest przerywanie osobie, która ma odmienne zdanie od pani radna Nikityńska, bo kiedy pani zabiera głos lub ktoś związany z panią, to pani wtedy nie przerywa. Ja zauważam, że pani przerywa tylko w momencie, kiedy ja przemawiam, ewentualnie kilka jeszcze osób, które z panią się nie zgadzają. To też nie jest styl. To też nie jest styl. Szanujmy się. Ja popierałem referendum w sprawie i robiłem to bardzo aktywnie. Zrobiłem wszystko, co mogłem, co było mi dane, jakie było zapotrzebowanie w sprawie elektrowni atomowej. Nie wstydzę się tego, nie wypieram. Zrobiłem to wbrew mojemu klubowi. Tak. Zrobiłem to z pełnym przekonaniem, że chcę zrobić wszystko, żeby elektrownia jakakolwiek, ponieważ my jesteśmy już związani z przemysłem energetycznym, na terenie tej gminy istniała. Chcę dalej walczyć o ten zakład w taki sposób, jak tylko mogę i potrafię. To tak na marginesie referendum, bo tutaj takie argumenty padały. A teraz tak, panie burmistrzu, a ja będę popierał pana w dążeniu do ustanowienia pewnej reguły prawnej, która powinna obowiązywać. Będę zachęcał pana do tego, żeby pan wyczerpał wszelkie możliwe możliwości prawne, wszelkie możliwości prawne, które dadzą ostateczną odpowiedź, kto w tym sporze miał rację. Czy podatnik, czy burmistrz gminy. Nie może być tak, że od X lat podatki, które wpływają do gminy, tak naprawdę okazuje się, że one są na gębę. Nikt nie jest do końca, przepraszam za kolokwializm, nikt nie jest do końca przekonany, czy one są właściwe. Z jednej strony Dolna uważała, jeszcze wtedy Dolna Odra, uważała, że są za wysokie, bo od tego się sprawa zaczęła. Z drugiej strony gmina w trakcie, jakby odpowiadając na ten zarzut, stwierdziła, że są za niskie. Nikt tego nie wie. Jeżeli uważacie, że to jest normalna sytuacja, no to się trochę dziwię, bo ja uważam, że nie. Powinno być wiadomo, wyliczone. Tyle i tyle, tyle wpłacają, tyle gmina przyjmuje, nie ma sprawy. Dziwi mnie trochę ton niektórych wypowiedzi. Jestem głęboko zszokowany. Ja, radny gminy Gryfino, nie radny PGE. Jestem zszokowany tym, że tak naprawdę na tej sali słyszę argumenty do tego, żeby stwierdzić. Panie burmistrzu, pan chce zarżnąć tą dojną krowę, jaką jest Dolna Odra, czy teraz oddział PGE. To pan, jeżeli pan nie ustąpi, to PGE zlikwiduje Dolną Odrę. To doprowadzi do upadku. To jest dla mnie w tym momencie zatrważające. To w jakim my kraju żyjemy? Jeżeli spółka Skarbu Państwa może szantażować samorząd, i powiedzieć, jeżeli podwyższycie nam podatki albo inny wymiar naliczycie, to my zlikwidujemy zakład, to może jutro oni powiedzą, że nie naliczajcie nam w ogóle, bo jak nie to podatków, to jak nie, bo jak nie to, to zlikwidujemy. To chyba nie tędy droga. To nie jest szefostwo tej firmy. Nie są ludzie, nie powinni być ludźmi przypadkowymi. Oni nie są od szantażowania. To jest spółka Skarbu Państwa. Co na to politycy w Warszawie, się pytam? Jak pana radnego wiceprzewodniczącego Nikityńskiego to śmieszy, ale sami sprowadzaliście tutaj polityków, posłów, żeby bronili Dolnej Odry. To ja się pytam, gdzie oni dzisiaj są i jak oni reagują, jeżeli PGE szantażuje gminę Gryfino. Bo takie słowa dzisiaj padły. Nie, panie przewodniczący. Pan powiedział do burmistrza, że pan po rozmowach w Dolnej Odrze, że pan burmistrz, działając w taki sposób, doprowadzi ten zakład do upadku. Takie mniej więcej słowa padły. Z pana ust. No to ja się pytam, w jakim my kraju żyjemy? Gdzie są, przepraszam bardzo, ci politycy, którzy tutaj siedzieli? Dlaczego oni nie reagują, jeżeli taki sygnał, który doszedł, to jest szantaż. To jest szantaż. To jest manipulacja, propaganda, wszystko najgorsze, co można powiedzieć. Burmistrz ma działać zgodnie z prawem. Dolna ma płacić zgodnie z prawem. PGE ma płacić zgodnie z prawem. I tyle. Żadnych więcej tutaj do powiastek. Żadnego zachęcania. Jeżeli jest jeszcze możliwość odwołania się, niech się burmistrz odwoła. Niech wyczerpie wszystkie możliwości. Do tego będę burmistrza zachęcał. I przy okazji przypominam, że PGE nie jest prywatną firmą. Jak słyszę, że PGE może się zdenerwować przez to, że burmistrz walczy z PGE, to ja przypominam, że PGE od dłuższego czasu już tak naprawdę odwróciło się od gminy Gryfino. Dokładnie robi to samo teraz w Bełchatowie. Ile na tej sali siedzieliśmy i się martwiliśmy, że wycofał się sponsor ze sportu, z energetyka. I trzeba było szybciutko coś kombinować, żeby utrzymać ten poziom sportowy. I robiliśmy to. Ile było zapewnień, że porozmawiamy? Nie chcą. Oni już dawno odwrócili się od Gryfina. A jeżeli w kraju, w którym za chwilę ma brakować prądu, bo tak wszyscy mówią, ostatnio, nie tak dawno, z 2 czy 3 tygodnie temu w wiadomościach wypowiadał się specjalista, że za 2 lata mogą być braki prądu, będziemy go nabywali prawdopodobnie od Rosji po droższej cenie. Jeżeli w tym kraju mówi się, że można zlikwidować Dolną Odrę, pojawia się kontekst jakichś prywatnych elektrowni budowanych, a do tego jeszcze dzisiaj na sali padają, bo burmistrz chce wyegzekwować podatki, to ja, przepraszam bardzo, naprawdę jestem zszokowany. I prosiłbym tylko o jedno. Szanowni Państwo, szanujmy się. Miała być sesja na temat informacji. Informacji to nie znaczy, żeby wykorzystać moment i wbijać sobie siekierę w plecy, udowadniać, bo za chwilę się okaże, że wyjdziemy z tej sali, podamy sobie rękę, zaczniemy ze sobą normalnie rozmawiać. Ja was szanuję jako ludzi. Wszystkich. Radnych, urzędników, burmistrza, sołtysów, wszystkich. Jestem tak wychowany, że trzeba szanować wszystkich ludzi. I szanuję to. Natomiast to, co dzisiaj usłyszałem i poziom tej dyskusji jest dla mnie żenujący. Jest dla mnie żenujący. Naprawdę, szanujmy się nawzajem. O to jeszcze raz apeluję. Dziękuję serdecznie i proszę o nie uprawianie czarnej propagandy. Dziękuję.
Szanowni Państwo, ogłaszam 5 minut przerwy. Wymieńcie Państwo poglądy. 5 minut przerwy.
Zacznę od wykładni swojego zatrudnienia i powiem tak, ponieważ ta informacja się do mediów nie przebiła, ale nie mam powodów tego dzisiaj nie powtórzyć. Jak przyjechał prezes Kaczorowski z prezesem Skowrońskim na spotkanie opublikowanej strategii, znalazła się tylko jedna osoba, która postawiła panom prezesom bardzo trudne pytania. Prezes Skowroński dzisiaj, one zostały zresztą upublicznione na forum ogólnopolskim. Dotyczyły dość szczegółowych kwestii organizacyjnych zakładu. Te pytania postawiłem ja. Były one w interesie załogi, a nie w interesie jakichś tam tych czy innych władz. Mnie nie interesują władze, mnie interesuje załoga zespołu elektrowni Dolna Odra i w jej interesie działa. Tak robiłem wtedy, kiedy na sali było 600 czy 700 osób i tak będę robił za każdym razem, bez względu na to, czy przyjedzie prezes Kilian, czy stroną będzie Henryk Piłat. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Mieszkańcy zaufali mi także pracownicy Dolnej Odry. I ja tego zaufania nie zamierzam zawieść. Co do sugestii dotyczących wpływania na poszczególnych radnych, to przypomnę także ze swojej kariery zawodowej, że wtedy, kiedy nie byłem radnym, urzędnicy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino zabiegali o moje zwolnienie z zespołu elektrowni Dolna Odra. Był taki przypadek, niestety im się nie udało, ponieważ pracodawca wycofał się ze swoich zamiarów. Więc to tak zupełnie na marginesie. Jeśli ktoś kogoś chce przedstawić w jakimś świetle, to niech sobie zrobi pewną retrospekcję swoich własnych zachowań i wtedy dopiero próbuje używać takich argumentów, w przeciwnym wypadku się kompromituje. Nie ukrywam, że ze względu na przypuszczenie o braku przygotowania materiałów na sesję nadzwyczajną przez organ wykonawczy zainicjowałem pracę nad udostępnieniem przez podatnika tych materiałów wspólnie z panem przewodniczącym, który wystąpił w imieniu prezydium o udostępnienie tej decyzji. Jak pan przewodniczący powiedział, podatnik nie ma nic do ukrycia. Chce działać transparentnie. Czy można spodziewać się innej postawy? No, nauczeni doświadczeniem gminy Gryfino, jak się zdaje, nie o wszystkim jesteśmy na czas i w pełni informowani. I powiem coś, co na tej sali dzisiaj także musi wybrzmieć, bo o ile w sprawie podatkowej w moim przekonaniu burmistrz absolutnie nie ma racji, o tyle miał podstawy wyegzekwowania pieniędzy z zespołu elektrowni Dolna Odra w związku z wykonywaniem umowy z PEC-em. I te pieniądze do budżetu mogły trafić. Więc jeśli już rozmawiamy sobie kompleksowo o tych sprawach, to trzeba szukać źródeł dochodów, tylko trzeba szukać ich skutecznie. Nie tam, gdzie jest to niemożliwe, ale tam, gdzie było to możliwe na podstawie umów. I w ten sposób wzbogacać budżet gminy Gryfino. Krótko już tylko odniosę się do tych sugestii. Ja potrafię zrozumieć coś, że kogoś nie interesuje na przykład ostateczna decyzja SKO i że w ogóle nie daje wiary temu, że decyzja SKO w ogóle ma jakąś wagę, że należy się nad nią pochylić, wyciągnąć wnioski i zastanowić i że dla kogoś rozmowa o tym ma poziom żenujący. No cóż, taki głos w dyskusji trzeba dopuścić. Nie można zabronić i wypowiadać takich kwestii. A to jest przecież klucz i o tym przez większość naszego dzisiejszego spotkania rozmawiamy. O decyzji samorządowego kolegium odwoławczego. I wreszcie taka drobna uwaga, ponieważ poczułem się niezwykle urażony słowami burmistrza i tymi sugestiami, że jestem rzekomo radnym PG, co mnie na swój sposób rozśmiesza, jako były niemalże zwolniony z artykułu 52 pracownik, jako człowiek, który występuje przed 600 czy 700 pracownikami w ich obronie, z wiceprezesem PGS Skowrońskim, z prezesem Kaczorowskim, który bierze w obronę załogę, jestem traktowany jako radny PGE. Ja jestem radnym mieszkańców gminy Gryfina, w tym także pracowników. Będę bronił ich interesu. Będę bronił ich interesu, bo jest w tej chwili ewidentnie naruszany w różnych miejscach. I bez względu na to, co już podkreślałem, kto będzie starał się te interesy naruszać, będę o tym mówił głośniej, będę starał się, żeby ta informacja do opinii publicznej się przebiła. Wreszcie muszę powiedzieć o takiej sprawie. Także w odniesieniu do tego, co powiedziałem przed chwilą. Nie będę oczekiwał od radnych zatrudnionych w szkołach, w PUK-u, w innych placówkach, jeśli będą starali się działać na rzecz swoich zakładów pracy. Rozumiem to. Rozumiem to i szanuję. I jeśli na przykład będzie budżet gimnazjum na Górnym Tarasie zwiększany z powodu inwestycji, nie będę wytykał radnemu Budze, że o to zabiega lub że uważa, że jest to potrzebne. Tak jak nie będę tego wytykał żadnemu innemu radnemu. To jest pewna symbioza podmiotów gospodarczych, które funkcjonują na terenie gminy, jednostek organizacyjnych, ludzi, którzy tu mieszkają. Jeśli ktoś chce komuś z tego tytułu stawiać zarzuty, no to jest to pogląd nieuprawniony. Powiedziałbym nawet śmieszny. Ponieważ wiemy już, jak potoczą się dalsze sprawy, będziemy zmuszeni przyglądać się następnym rozstrzygnięciom i jednocześnie najprawdopodobniej musimy uzbroić się na wiele lat cierpliwość, bo jeśli sprawa znajdzie się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, to bez względu na rozstrzygnięcia ostateczne z pewnością poczekamy wiele lat. Tylko gdzie wtedy będzie Gryfino? I to pytanie sobie trzeba dzisiaj postawić. Czy jeśli przyjdą następne prawomocne decyzje SKO o zwrocie podatku dla podatnika albo z tytułu kwot należnych Izbie Skarbowej, to gdzie my wtedy wszyscy bez wyjątku będziemy? Dzisiaj pan burmistrz powiedział o sprawie, która mnie niezwykle niepokoi i uprawdopodobnia tezę, którą już od dawna postawiłem, że dług w gminie Gryfino jest rolowany. To jest zabieg sprytny, w pewnym sensie też no jakby jest konsekwencją obecnej sytuacji gminy Gryfino. Natomiast to, że nabrzeże ma być realizowane w innym trybie niż to pierwotnie zakładaliśmy, jest kolejnym dowodem na uprawdopodobnienie tej tezy. Podobnie jak rozszerzanie zakresu rzeczowego inwestycji w strefie ekonomicznej w Garni. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Rolowanie długu, które no, jak patrzymy na to w skali makro, kończy się zazwyczaj niedobrze. Ale być może znajdziemy dochody, których dziś jeszcze nie osiągamy. Mówiłem o tym podczas sesji absolutoryjnej, że takie możliwości zwiększenia dochodów w gminie Gryfino istnieją. To jest jakaś teoretyczna szansa w połączeniu z racjonalnymi oszczędnościami. Być może jedyna możliwość wyjścia z tej trudnej sytuacji. Oczywiście można zaklinać rzeczywistość. Mamy z tym do czynienia od wielu lat. Fakty wychodzą na jaw. Co jeszcze raz podkreślę, dług nie 70 kilka milionów, a ponad 80 dziś przedłożone Radzie Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej, żeby sprawa była oczywista. A zapowiedzi o tym, że na koniec roku będzie 73 albo 72, wielokrotnie te zapowiedzi się nie potwierdzały. Nie ma powodu wierzyć, że sprawdzą się w tym akurat konkretnym przypadku, zwłaszcza, że być może trzeba będzie zapłacić ponad milion Dolnej Odrze już od razu, niedługo, być może kolejne trzy z innego tytułu. Brak refleksji nad swoją własną polityką, no, kosztowną dla mieszkańców niezwykle, bo trzeba też powiedzieć, ile nas ten dług kosztuje, czyli ile kosztuje pieniądz. Pieniądz kosztuje. Jest pytanie, czy nas na ten pieniądz w wysokości 80 milionów długu stać. Od wielu lat powtarzam, że nie, bo zadłużanie się też musi być racjonalne. Dziękuję bardzo.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowne prezydium, mówię tutaj w cudzysłowie, bo nie ma czegoś takiego jak prezydium, dlatego przy tej okazji bym prosiła panów z prezydium, żeby mi wskazali, aż, czy to też z ustawy, czy to też ze statutu, czy się tak sami nazwaliście, zebraliście i zawiązaliście klub pod tytułem prezydium, że występujecie w imieniu prezydium do innych instytucji. Dlatego moje pytanie do państwa jest wprost. Proszę podać, skąd nazwa prezydium. Reprezentujecie, szanowni państwo, mieszkańców gminy Gryfino, tak samo jak i my. Jesteście państwo przewodniczących i dwóch wiceprzewodniczących do prowadzenia obrad, a nie do reprezentowania rady na zewnątrz. Jeżeli następnym razem, panie przewodniczący, ja się do pana uśmiechałam, pan mnie za to krytykował, proszę
wytrzymać do końca. Dobrze? Bardzo proszę. Dlatego bym chciała, czy prawdą jest, i tutaj bym prosiła również o odpowiedź Państwa, jako prezydium, mówię to przez cały czas w cudzysłowie, że występujecie w imieniu Rady Miejskiej, w imieniu prezydium ciała, którego nie ma. Jest prezydium Sejmu, ale nie prezydium Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, jesteście tutaj od tego, żeby prowadzić obrady. Czy nie powinna dojść do podjęcia uchwały przez Radę Miejską do reprezentowania w tej sprawie na zewnątrz? Dobrze, panie przewodniczący, że pan reprezentuje siebie, tylko trzeba mieć podstawę do tego, żeby siebie reprezentować, tak? Bo proszę mi odpowiedzieć na pytanie, skąd pan bierze siebie, że jest prezydium. Ale chciałam zapytać panów tutaj w inny sposób. Szanowni Państwo, pan przewodniczący i pan wiceprzewodniczący Nikityński, wy może macie większą wiedzę. Spotykacie się, pan przewodniczący powiedział, że on spotkał się z ludźmi, z dyrektorem, że rozmawiał, że dostał informację, że to wygląda katastrofalnie i w ogóle. My takiej wiedzy jako Rada nie mamy. My nie mamy. Dlatego dzisiaj, przepraszam bardzo, pytając w Dolnej Odrze, przepraszam, w PGE, o sprawy podatkowe, bo również jestem radną i również jestem mieszkańką, o sprawy podatkowe, niestety, ale pracownicy również Dolnej Odry mają dzieci w przedszkolach, mają dzieci w szkołach. I też patrzą na to, żeby w tym mieście mieszkać, żeby w tym mieście to miasto się rozwijało, tak? Dlatego, szanowni państwo, kij ma zawsze dwa końce. Dlatego bardzo bym prosiła, jeżeli panowie uczestniczycie w rozmowach, prowadzicie te rozmowy, bo pan przewodniczący tutaj jawnie powiedział, że rozmawiał, że zna, że dostał takie i nie inne informacje. Dlatego proszę bardzo, wykładajmy kawę na stół i rozmawiajmy. Ja, szanowni państwo, jak gdyby mówię w tym momencie, że przygotowując się do całego procesu z PGE, to ja jako radna nie mam wiedzy taką jak panie Pawle Pan, czy kotły w tą stronę, tylko pod opiniami podpisało się na przykład między innymi Politechnika Warszawska, tak? To nie są ludzie ani polityczni, ani to nie jest, przepraszam, żadna polityka, ani to nie są partie polityczne. No coś z tym musi być. Dlatego, szanowni państwo, panie radny Pawle, pan mówi, że się pan podpisze pod dwoma rękoma, jeżeli pan radny będzie prosił o inwestycje w gimnazjum. Ja panu przypominam głosowanie nad drzwiami, za przeproszeniem, w szkole podstawowej numer 1, gdzie pan był wcześniej z komisją i widział pan, w jakim stanie są, i na sesji pan głosuje inaczej. Nie wiem, no ja... Dlatego, szanowni państwo, kij zawsze ma dwa końce. My musimy wiedzieć, że jeżeli poszliśmy tak daleko i to, co powiedział burmistrz, on jest organem podatkowym, to on jest za to odpowiedzialny. Nie radna Nycz, nie Kazimierz Fiszbach, nie radna Nikityńska czy Ewa Dalatore. Nie. Oczywiście w 2004 roku, jak postanowiliśmy, że idziemy w proces, to musieliśmy się liczyć również konsekwencjami na lata, na przyszłość. Wiedzieliśmy, że będą konsekwencje tutaj obsługi prawnej, tak? Są to ogromne koszty, ale już na dzień dzisiejszy mówimy o milionie zwrotu TGE, tak? Jeżeli policzyć te wszystkie lata, w których latach poprzednich, gdzie TGE niestety nie dopłacało nam do tej kwoty do wyroku z 2006 roku, to co to powiedział burmistrz, to jest 10 milionów złotych. Tak więc to i tak się już na dzień dzisiejszy opłacało. Ja Pana Boga nadaremną nie wzywam, Panie Radna Dalatore, Jezus, Jezus. Dlatego bym prosiła, Szanowni Państwo, jeżeli Państwo macie wiedzę, mówię tutaj do Pana Radnego Sawaryna i do Pana Radnego Nikityńskiego, że jeżeli Wy wiecie, jesteście pewni, to bardzo bym prosiła o udostępnienie nam tych informacji. Bo ja na dzień dzisiejszy mogę się sugerować jedną stroną, tą stroną, którą znam od burmistrza. Jeżeli Państwo macie inne zdanie i macie inne informacje, proszę je przedstawić. I proszę odpowiedź, skąd Państwo wzięliście tą prezydium? Dziękuję bardzo. I czy jesteście na dzień dzisiejszy umocowani tak prawnie, żeby reprezentować nas wszystkich na zewnątrz, nie posiadania uchwały do reprezentowania na zewnątrz? Dziękuję bardzo.
Wielce szanowna pani radna, przede mną jest pismo, które na początku czytałem i oznajmiłem pani, że otrzymałem drogą mailową od pana Jacka Kaczarowskiego, prezesa zarządu, pismo skierowane do mnie jako przewodniczącego rady, a nie do prezydium, że przesyła mi decyzję o rozstrzygnięcie SKO. Co więcej, na tym piśmie znajduje się mój zapis. Proszę o przekazanie radnym M. Sawaryn 13 sierpnia 2012 roku. Pani radna, proszę naprawdę wziąć teraz do ręki statut gminy Gryfino, poczytać sobie tam, co robi przewodniczący. Niech pani zajrzy na paragraf. Ale pani radna zwracała uwagę pani panu radnemu Nikityńskiemu i przerywa pani mijać przekupkę na rynku. Tak nie należy robić. Ja pani nie przerywa. Czekam. Pana przewodniczącego upomniałem i upominam po raz kolejny. Udzielę pani głosu. Proszę zajrzeć, pani radna, proszę zajrzeć do statutu i przeczytać sobie paragraf 15. Przewodniczący rady nie rzadziej niż raz na kwartał zwołuje sesję, organizuje pracę rady i prowadzi obrady. To nie jest tak, jak pani mówi, że tylko i wyłącznie prowadzi obrady, ale organizuje pracę rady. I jeśli państwo chcecie otrzymać informacje dotyczące spraw podatkowych, których pan burmistrz nam nie chce udzielić, to zgodnie z tą kompetencją i poczuciem pani chęci do dostania tej informacji, ja jako przewodniczący rady zwróciłem się do prezesa.
Ale
pani znowu nie daje mi skończyć, przerywa pani. Nieładnie pani radna. Tak? Zwracam pani jeszcze uwagę na to, że przewodniczący i wiceprzewodniczący rady stanowią prezydium. Cokolwiek by pani nie mówiła, tak się określa ten skład. I jeśli przewodniczący rozmawia z wiceprzewodniczącymi na prezydium rady, żeby sobie wyjaśnić, czy również wspierają taką możliwość, jak zwrócenie się do PG o udzielenie informacji w sprawie podatkowej, to pani z tego powodu powinna się cieszyć, bo pani za chwilę otrzyma z biura rady pełną informację, przeczyta pani i będzie pani miała wiedzę. Jeszcze nie skończyłem. Szanowna pani radna, niech pani nie nerwuje. No, naprawdę, statut poczytać i będzie bardzo dobrze. I teraz następna kwestia. To, co pani zawarła w swojej wypowiedzi, o czym również już mówił radny Rafał Guga, to nie jest tak, jak państwo mówicie. Konsekwencje decyzji podatkowych pana burmistrza spadną na społeczeństwo Gryfina. Wielokrotnie pan burmistrz się mówił, że jest tajemnica podatkowa, ale ujawnił dwie istotne kwestie z tej tajemnicy podatkowej i ja już nie będę w to wchodził, że w jednym miejscu jest to tajemnica podatkowa, w innych miejscach to nie jest to tajemnica podatkowa. Natomiast państwo i pani jako radna musi te informacje dostać, żebyście nie spekulowali, tylko rozmawiali o faktach znajdujących się w rozstrzygnięciu kolegium i o innych kwestiach, o których pan burmistrz z mocy prawa faktycznie nie mógł mówić. Dlatego, tak jak mecenas Judek dzisiaj na sesji wyjaśnił, podatnik może takie informacje przekazać bez utrzymywania tajemnicy. Stąd po rozmowach wiceprzewodniczących z przewodniczącym rady, jako prezydium, wystąpiłem do przewodniczącego, do prezesa PG o przekazanie pani tej informacji, żeby pani zechciała te 30 stron przeczytać i dobrze się do tej sprawy przygotować, bo proszę państwa, jeśli burmistrz będzie miał rację i te podatki do gminy wpłyną, to wszyscy się będą cieszyć. Ale jeśli burmistrz nie będzie miał racji, to konsekwencje jego decyzji podatkowych spadną na wszystkich mieszkańców Gryfina. I jeśli pani mówi, że 1 000 000 złotych prawie na prawników to nie jest kwota znacząca, to ja pani powiem, będąc prawnikiem, że to jest olbrzymia kwota. To trzeba było pani radna, jako osoba, która jest w koalicji z panem burmistrzem i może pani jako radna
tak prowadzi swoją działalność, tak rozumie rolę radnego, że jeszcze można w gminie zarobić, to trzeba to brać. Ja mam troszeczkę inną opinię niż pani. Ja czekam właśnie na to, co pani zrobi. Tak, czekam. Bardzo panią o to proszę, żeby pani to zrobiła. Bo wtedy będziemy mogli o pewnych rzeczach porozmawiać. Ja dalej nie będę tego ciągnął. Już nie ma wody. Nie ma. Pani radna, relatorze, proszę bardzo.
Tylko, że w innym drugim drodze, panie przewodniczący.
Nie, w tym miejscu.
Ale ja do pana słucham.
Ale, panie burmistrzu, chwileczkę.
Wywołał mnie pan na to nazwisko.
Panie radny Guga, niech się pan wstrzyma, udzielę panu głosu. Proszę cisnąć przycisk. Nie w tym momencie. W tym momencie jako przewodniczący rady udzielam głosu pani radnej Ewie Delatore. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję, że moja cierpliwość została nagrodzona. Więc najpierw chciałabym powiedzieć pani Magdalenie Chmurze-Nycz, że ja nie wzywam nikogo nadaremno i teraz cytując panią powiem. Jawnie powiem, wykładając kawę na stół i czuję, że mam podstawę, aby siebie reprezentować, że jednak 2 plus 2 jest 4, a nie 22. W związku z tym, jeżeli dzisiaj jest godzina 19 i pamiętamy, że jeszcze niedawno wszyscy uważali tę sesję za niepotrzebną, a jednak paru rzeczy tutaj istotnych dla gminy, o paru ważnych rzeczach się tutaj dowiedzieliśmy, no to jeżeli niepotrzebna sesja trwa 3 godziny, to ja myślę, że możemy zakończyć jakąś puentą. I ja chciałam powiedzieć, że nie zostawię tego bez komentarza, co powiedział do nas pan burmistrz, chcąc zdeprecjonować Radę i jej dociekliwość dotyczącą stanu finansów publicznych oraz tego, co się wydarzyło po decyzji SKO lub co się może wydarzyć. Panie burmistrzu, ja w zasadzie powinnam być już dawno oswojona z pana ornamentyką słowną, jaką pan stosuje w stosunku do radnych, w tym również w stosunku do mnie, ale pana dzisiejsze wystąpienie, a raczej insynuacja, jakoby radni działali na szkodę gminy, a na korzyść podatnika, jest obraźliwa dla nas wszystkich. Ja nie spotykałam się z nikim w PGE, a swoją wiedzę czerpię z dokumentów, które pan dostarcza, z informacji, które uzyskuję, jeżeli je uzyskuję, pominąwszy pana odpowiedzi na komisji, wtedy kiedy się chciałam czegoś dowiedzieć. Nie będę cytować, bo nie lubię przeklinać na sesji, ani w innym miejscu publicznym. W każdym bądź razie ja się zgadzam z panem Gugą, który skarcił za nieodpowiednie zachowanie tutaj niektórych biorących udział w dyskusji, ale przede wszystkim takie skarcenie należy się panu burmistrzowi. Powiem panu, że to jest bardzo dziwna sytuacja, w której w trosce o gminę radni, domagając się informacji, muszą zwoływać sesję nadzwyczajną, bo to pan ją powinien zwołać po takim orzeczeniu SKO. I takie jest moje zdanie. I jakkolwiek pan nie będzie zaklinał rzeczywistości, jak jest, to oświadczam panu, że jeżeli usłyszę z pana ust jeszcze raz obraźliwe insynuacje pod adresem radnych, to zapewniam pana, że nie zbędę tego ani milczeniem, ani delikatnym komentarzem. Po prostu uważam, że nawołując do szacunku, trzeba zaczynać od siebie. Insynuowanie komukolwiek na tej sali, że ma niecne zamiary w stosunku do gminy, jest obraźliwe i to nie tylko dla mnie indywidualnie. Uprzejmie pana proszę, aby pan zaprzestał takich praktyk. Ja chciałam tylko radnym powiedzieć, że ja już zabiegałam kilkakrotnie o to, abyście państwo mieli możliwość przeczytania protokołów z posiedzeń komisji, na których bywa pan burmistrz i pani skarbnik. Te protokoły nadal nie są umieszczane w internecie. Ja ponawiam swoją prośbę. Wtedy się państwo dowiecie, o czym dokładnie mówię. I dzisiaj panu mówię basta. Nigdy więcej w tak spokojny sposób nie będę komentowała pana obraźliwych słów pod adresem radnych.
Sprawa jest rzeczywiście poważna. I powiem tak. Rozumiem słowa pani Ewy Delatore, bo rzeczywiście wielokrotnie się tak zdarza, że osoby, które mają inny pogląd na sprawy gminy Gryfino, są traktowane w sposób, powiedzmy sobie, mało elegancki. Tylko, i tu się zwracam do pani, pani Ewo, personalnie. Ja za każdym razem, jak wychodzę z sesji, to mam takie nieodparte wrażenie, że jeśli na przykład w merytorycznej dyskusji obaliłaby pani moją tezę, to czułbym się zażenowany. Nie wszyscy jednak mogą mnie obrazić, pani Ewo. Nie wszyscy mogą mnie obrazić. Myślę, że panią też nie wszyscy mogą obrazić. My akurat jesteśmy przykładem osób, które się ze sobą zdecydowanie różnią w wielu sprawach, ale odnoszę wrażenie, że się szanują. Natomiast krótko przypomnę jeszcze, ponieważ to jest zawsze taka próba odwrócenia kota ogonem. Zwrócę się do mojej koleżanki Magdaleny Chmurynycz. Mówiłem o tym, że w przypadku, jeśli radni pracujący w określonych placówkach, które są bądź spółkami komunalnymi, bądź jednostkami organizacyjnymi, będą głosowali na ich rzecz, nie będę w tym widział niczego zdrożnego. Ale to w żaden sposób nie przesądza mojego głosowania. W najmniejszy sposób. Mam prawo do swojego poglądu, czy ten wydatek ponoszony w danym czasie jest zasadny, czy też nie. Odnosiłem się do tej konkretnej sytuacji to tytułem wyjaśnienia. Wreszcie, panie przewodniczący, zwracam się do pana. Proszę o to, żeby zgodnie z dekretacją, którą pan dokonał, przekazać decyzję Wysokiej Radzie. I proszę Wysoką Radę o to, żeby się z tą decyzją zapoznała. Wszystkich 21 radnych, którzy tworzą Radę Miejską w Gryfinie. Spokojna lektura jest podstawą do dalszej rozmowy. Tam są zawarte tezy, które, jeśli pan burmistrz zechce prowadzić dialog z Radą Miejską w Gryfinie, może próbować w oparciu o swoje argumenty obalać. I taka powinna być procedura. I taka powinna być procedura, a nie wychodzenie na mównicę i stwierdzenie, na pewno się odwołam. Czy na pewno przez prokuratora będę kierował sprawę do WSA. Spokojnie, jest na to dosyć dużo czasu. A materia jest skomplikowana. I dobrze wiemy obaj, i pańskie zaplecze, które pracowało nad decyzjami, i ja to też wiem, że sprawa nie jest czarno-biała. Jest niezwykle ryzykowna. Pytanie, i mówię to już po raz trzeci dzisiaj, czy my jesteśmy przygotowani na podjęcie tego ryzyka? Czy rzeczywiście jesteśmy na to przygotowani? Odnoszę wrażenie, że nie jesteśmy przygotowani. I proszę zestawić to z 400-milionowym odpisem dokonanym przez PGE na potencjalne spłaty zobowiązań z naszym 80-milionowym długiem. Proszę to ze sobą zestawić i zastanowić się, czy jesteśmy dobrze przygotowani. Bo jeśli się idzie na wojnę, a taką będzie kontynuacja tego sporu, to warto mieć za sobą coś więcej niż jednego wisa. Warto mieć też zaplecze finansowe, dobrą sytuację ekonomiczną, możliwość przeznaczenia stosownych środków i jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że z pewnością podatnik, jeśli zostanie postawiony przed rozstrzygnięciem, które zamierza pan podjąć, z pewnością zradykalizuje swoje stanowisko. I to są podstawy do dalszej dyskusji. Ale nie do przyjęcia jest sytuacja, w której rozmawiamy o decyzji SKO, a w ogóle nie rozważamy różnych alternatywnych wyjść. I ponieważ pani Magdalena Chmuranycz miała, odniosłem wrażenie, pewne wątpliwości, czy pan przewodniczący w imieniu prezydium, w własnym imieniu, czy w imieniu nas trzech, znaczy jak pan przewodniczący występował w moim imieniu, nie mam pretensji, bo to ze mną uzgadniał. Odnoszę wrażenie, że pan przewodniczący Skrzypiński także nie miał żadnego sprzeciwu. Korzyść dla Rady jest oczywista. Decyzja, którą możecie państwo przeczytać, zważyć i to tutaj powinien skupić się wysiłek intelektualny i tutaj powinna się skupić ewentualna dyskusja nad tym, co nam rzeczywiście grozi. A być może też o tym, czy w tej trudnej sytuacji są jakieś szanse. Na koniec już nie będę zabierał głosu, bo powiedziałem już dzisiaj w zasadzie o tej sprawie chyba wszystko. Zwracam się do pana burmistrza Henryka Piła teraz jeszcze. Niech pan się podjęciem tej decyzji bardzo mocno mimo wszystko zastanowi i niech pan nie podejmuje jej przed czasem, bo odnoszę wrażenie, że czas w tej sprawie niekoniecznie musi działać na niekorzyść gminy Gryfina. Jest to nie tylko wrażenie, jest to być może nawet teza, którą potrafiłbym uprawdopodobnić. Dlatego z tego miejsca pana o to proszę, żeby pan przypadkiem nie podejmował pochopnych i ostatecznych ruchów. Dziękuję.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowny radny, szanowni radni. Może lepiej, że w takim trybie ten głos mam, będę mógł powiedzieć o kilku jeszcze rzeczach. Powiem tak, na początek trzeba sprostować pewną rzecz, bo widzę, że ona jest bardzo, niektórzy emocjonalnie do niej podchodzą. Pan radny Namieciński bardzo emocjonalnie, nerwowo zarzucił, że się spóźniliśmy na sesję. Tak, spóźniliśmy się, bije się w piersi, mieliśmy posiedzenie klubu, dosyć burzliwe. Skończyło się, przyszliśmy, właściwie w momencie, w którym usłyszeliśmy dzwonek, zaczęliśmy się zbierać. Przepraszam, że nam to nie wyszło tak szybko, nie jesteśmy sportowcami tak sprawnymi jak niektórzy, ale nam po prostu tak zeszło. Dosyć burzliwe było posiedzenie klubu, ponieważ tak naprawdę dzisiaj nie mieliśmy ani porządku obrad, ani tego, czym się mamy zajmować. My znowu działaliśmy po ciemku, ale już jestem do tego przyzwyczajony, że inne kluby niż te, które stanowią większość w Radzie Miejskiej, są tutaj traktowane po macoszemu. Nawet wtedy, kiedy się inni radni spóźniają, czy kluby mają posiedzenie i się spóźniają, to takich nerwowych reakcji wtedy nie ma. Więc jeżeli kogoś to uraziło, to przepraszam. Może takie słowo będzie potrzebne. A teraz tak. Panie przewodniczący. Powiedział pan, że nie ma ad vocem. Cytuję. Nie ma ad vocem. No ale dzisiaj pan... Panu przewodniczącemu Nikityńskiemu kilka razy w tym trybie udzielał głosu. Rozumiem, że bliżej serca pana przewodniczącego jest radny Nikityński niż radny Guga. Co też rozumiem, ponieważ współpracujecie ze sobą, a ze mną się pan niekoniecznie nie zgadza. Natomiast to nie powinno mieć w tym przypadku znaczenia. Jeżeli jest ad vocem stosowane od początku, to dla wszystkich. Pan powiedział, że nie jest tak, jak ja mówię, a jest tak, jak pan mówi. I to jest moja reakcja ad vocem. Panie przewodniczący, ja powtórzę, bo nie wiem, czy pan usłyszał. Powiedział pan, że nie jest tak, jak ja mówię, a jest tak, jak pan mówi. Tak mniej więcej pan stwierdził. Wybaczy pan, ale dlaczego odmawia mi pan prawa do swojego zdania? Dlaczego chce pan mi narzucić swoje? Mam prawo do swojego zdania? Ja odpowiadam przed wyborcami. Nie przed panem. Wielokrotnie nie będziemy się zgadzali. Będą płaszczyzny, na których się będziemy zgadzali. I na tym to polega. Tak samo jak dzisiaj na chwilę wyszedłem na balkon i zostałem od razu obskoczony, że ja jestem, przykładam rękę do upadku tej gminy, że popieram, że to, że tamto. No wybaczcie państwo. Że gierki stosujemy, że się spóźniamy, że niektórzy radni wiedzą lepiej, co się na naszym klubie odbywa niż ja. No szanowni państwo. Naprawdę, ja staram się was nie przekonywać. Nie przekonujcie mnie. Nie przekonujcie mnie. I prosiłbym, panie przewodniczący, ponieważ kiedyś radny Różański mówił tak. Przewodniczący Rady Miejskiej to jest primus inter pares. Primum inter pares, czyli pierwszy wśród równych. Panie przewodniczący, sprawiedliwie pan powinien być przy tym przewodniczącym, bo jak na razie to wygląda to fatalnie i takie jest moje zdanie. Ale nie będę pana do niego przekonywał. Dziękuję.
Panie przewodniczący, szanowna rado. Sami Państwo zapytaliście się radcy prawnego, czy w trakcie postępowania podatkowego burmistrz może udzielić informacji. Otrzymaliście informację popartą przepisami prawnymi, że organ podatkowy nie może ujawnić w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego decyzji, a może zrobić to podatnik. I wszelkie zarzuty w tej chwili i zarzucanie burmistrzowi, że po otrzymaniu decyzji nie zwołał nadzwyczajnego posiedzenia rady, nie poinformował radnych, są bezpodstawne. Są bezpodstawne w zakresie obowiązującego prawa. Państwo uzyskaliście decyzję po wystąpieniu do PG i podatnik miał prawo taką decyzję wam udostępnić. To, że burmistrz nie postępuje pochopnie, to jest szereg opinii prawnych, szereg opinii biegłych na ten problem, na to zagadnienie. To jest szereg wyroków sądowych, których Państwo zostacie poinformowani, które zapadają w tej materii. Problem jest trudny. Problem jest trudny. Natomiast cała rzecz polega na tym, że partnerzy, którzy dyskutują o pieniądzach, to nie obrażają się na siebie, tylko powinni być obydwoje zainteresowani, żeby raz była porządna wykładnia prawa w określonej materii. I o tą prawdę będziemy zabiegać. Stawianie czarnego scenariuszu dla gminy w oparciu o wydaną decyzję za jeden rok 2006 jest daleko odbiegające od rzeczywistości, bo decyzja dotyczy jednego roku. Przytoczyłem Państwu, w jakich latach, jak diametralnie zmieniało się podatkowanie w poszczególnych latach od 8 milionów do 14. I te lata będziemy wyjaśniać, dlaczego aż takie rozbieżności w opodatkowaniu w tych latach mają miejsce. I również ja z wielkim bólem przyjmuję, jakobym ja był przeciwnikiem elektrowni Dolna Odra, jakbym zwalczał elektrownię Dolna Odra, ale to trzeba przyjąć z pokorą. Natomiast ja staram się zawsze zachować trzeźwość umysłu i szkoda, że w tych wszystkich sprawach, jakie były dyskutowane odnośnie podatków, interpretacji prawa przez te lata, mniej więcej wyglądały w ten sposób, że jeżeli burmistrz przyzna rację, że wysokość podatków jest taka, jaką zgłosiła PG, to wtedy to jest dobrze. Jeżeli coś ma dojść do podatkowania, no to już jest niedobrze. Nieraz się zastanawiam, kiedy jestem sam w domu, czy warto było poświęcić tyle zdrowia, żeby tą sprawę prowadzić pod taką presją. Ale prawo jest prawem i jego trzeba przestrzegać. Prawo jest prawem i jego trzeba przestrzegać. Natomiast jeżeli panią uraziłem, panią radną Ewę Latorę, czymś, ja nie powiedziałem o pani, że pani nic złego, sobie nie przypominam, że w stosunku się do Pani coś złego powiedział, ale jeżeli Pani coś się poczuła czymś urażonym, to przepraszam Panią. Myślę, że dzisiaj sesja była bardzo emocjonalna, że po zapoznaniu się z wyrokami sądowymi, jakie zapadły, które Państwo otrzymacie. A chcę przypomnieć, że w tej sprawie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, że w ostatnim czasie sąd w Gliwicach zmienił zdanie, wypowiedział się o tej sprawie w dniu 16 lipca 2012 roku, 2 lipca 2012 roku, że wyrok w Krakowie ukazał się 6-7 2012 roku, że wyrok w Olsztynie Sądu Administracyjnego ukazał się 22.09.2011, że wyrok w Gdańsku ukazał się w roku 7 września 2011 roku, że wyrok w Poznaniu ukazał się w dniu 15 grudnia 2011 roku, że wyrok w Olsztynie w tej sprawie ukazał się 19 października 2011 roku, że wyrok w Gliwicach ukazał się w tej sprawie 20 lipca 2010 roku, że wyrok w tej sprawie ukazał się w Białymstoku, że wyrok ostatni ukazał się również w tej sprawie 25 kwietnia 2012 roku i są to wyroki, które stwierdzą, że nieprawdą jest, że to, co jest w budynku, nie może być opodatkowane jako budowla. A więc to nie jest tak jednoznaczne. Państwo otrzymacie również Państwo otrzymacie sentencję tych wyroków odnośnie tej sprawy. Żebyście Państwo mieli, oczywiście otrzymacie te rozeznanie, żebyście Państwo mieli rozeznanie, że nie jest sprawa jednoznaczna. I myślę, że o tych wyrokach doskonale i tych pozytywnych, i tych negatywnych wiedzą służby prawne, podatkowe PG Elektrowni Dolna Odra. Dlatego też co powiedziałem wcześniej, nawet przyjmując ten najbardziej czarny scenariusz, że opodatkowanie będzie na poziomie, jakim określiło SKO, 13 750 000, to jeżeli weźmie się pod uwagę wpłaty za poszczególne lata, to sytuacja całkiem inaczej wygląda i nie tak tragicznie dla gminy. I trzeba tutaj dużo rozwagi, spokoju, a jednocześnie musicie Państwo wiedzieć zawsze, że podatnik chce zawsze zapłacić najmniej. Natomiast pan radny Nikityński przywołał tu się, dał tu przykład sprawy związanej z PEC-em, gdzie nastąpiło porozumienie podpisane. Ja złożyłem odpowiednie wyjaśnienie na stanowisko zawarte w komisji rewizyjnej i myślę, że to jest stanowisko moje zostanie rozpatrzone przez komisję rewizyjną odnośnie protokołu kontrolnego w tej sprawie. Natomiast jeszcze raz powiadam, że z tego porozumienia, gdzie dwie strony starały się zachować równe partnerskie układy w zakresie, że jedna strona broniła swego interesu, druga swojego interesu i doszliśmy do porozumienia, które jest bardzo, według mojej oceny, bardzo dobre dla gminy i dla PGE, że tutaj wykazałem, że nie jestem żadnym przeciwnikiem PGE i nie poleciałem do sądu, żeby zaraz liczyć kary umowne, tylko spokojnie wynegocjowaliśmy nowe terminy realizacji tych zadań. A więc to nie jest tak, że burmistrz jest przeciwko PGE i chciałby zaraz ze wszystkim lecieć do sądu. Natomiast ordynacja podatkowa jest ordynacją podatkową i staram się ją przestrzegać. Dziękuję bardzo.
Dobrze, że rozmowa trochę zmieniła klimat i że rozmawiają już spokojnie, to teraz ja też czysto merytorycznie w odpowiedzi na ważne wyroki sądu, które pan burmistrz przytoczył, których nie można lekceważyć. Chciałbym jednak pozwolić sobie, mimo historycznego wykształcenia, na pewną sugestię, że jest w kraju jeszcze Trybunał Konstytucyjny i teraz właśnie odczytam sentencję jego orzeczenia z 13 września 2011 roku. Tak, ale tutaj mamy bardzo ciekawe i pozytywne spostrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego, które są co najmniej podpowiedzią do dalszego postępowania. Pozwolę sobie odczytać dwa podstawowe punkty. Jedynie budowle wymienione expressis verbis w artykule 3, punkt 3 ustawy prawa budowlane w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej będące wraz z instalacjami, urządzeniami, obiektem budowlanym, o którym mowa w artykule 3, punkt 1, litera B ustawy prawo budowlane, czyli pod warunkiem, że stanowią one całość techniczno-użytkową. Myślę, że warto w spokoju nad tym orzeczeniem się pochylić. Naprawdę. I wziąć je pod uwagę, bo ono w moim przekonaniu jest dobrą wskazówką. Owszem, trzeba odwrócić emocje, przeczytać i zdać sobie sprawę z wagi tego orzeczenia. Wreszcie punkt drugi. Jedynie urządzenia techniczne scharakteryzowane w artykule 3, punkt 9 ustawy prawo budowlane w innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, co jeśli omawiane urządzenia nie zostały wskazane expressis verbis, wymaga wykazania, że zapewniają one możliwości użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, z wyłączeniem jednak urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi w postaci budowli w rozumieniu ustawy prawo budowlane, które to obiekty budowlane nie dają się zakwalifikować jako budowle w ujęciu ustawy o podatkach lokalnych oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi w postaci obiektów małej architektury przy zastrzeżeniu, że urządzeniami budowlanymi w rozumieniu ustawy prawo budowlane nie są instalacje. To jest, Szanowni Państwo, no, powiem tak. Oczywiście z pokorą podchodzę do własnych interpretacji, ale mam nieodparte wrażenie, że ci profesorowie, którzy dali mi jednak ten tytuł magistra, stwierdzili, że potrafię czytać ze zrozumieniem. I to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego myślę, że powinno być dla służb pana burmistrza co najmniej podpowiedzią. Co najmniej. Szymonek. Oczywiście pan burmistrz tutaj, wchodząc w słowo, powiedział, że kwestia ta dotyczy wyrobów. To prawda. To jest prawda. No, dotyczy wyrobów. Ale teraz Trybunał Konstytucyjny, zajmując takie stanowisko, w moim przekonaniu, powiem, że nie tylko w moim przekonaniu, dał wskazówki także organom podatkowym. Wreszcie ta myśl mi przyszła w czasie wypowiedzi pana burmistrza, ponieważ przewrotnie się trochę stawia sprawę, uważając, że optymalizowanie opodatkowania zdolnej Odry jest działaniem na szkodę gminy. Odwróćmy sytuację. zakończenie sporu z Dolną Odrą, ustalenie wymiaru podatków jest być może uzdrowieniem tej sytuacji, która, co tu dużo ukrywać, jest chora, bo chore są nasze założenia do budżetu, chore są nasze realizacje budżetu, chora jest wieloletnia prognoza finansowa, I ja myślę, że na tym polu należy rozmawiać. Rzeczywiście było sporo emocji, bo i sytuacja nie jest zwyczajna. Sytuacja jest naprawdę poważna. I nawet jeśli zakładać, że w momencie skierowania sprawy do sądu mamy 50% szans, to mamy naprawdę o co się wszyscy razem martwić. Ja, panie burmistrzu, skieruję do pana te słowa ponownie. Ja do pana nie mam pretensji o dotychczas podejmowane czynności, bo rozumiem, że jest pan obligowany prawem. Ale dzisiaj stajemy w obliczu decyzji, która też dla pana w pewnym sensie jest wygodna. W pewnym sensie jest bardzo wygodna, bo otwiera szansę na zakończenie wszelkich sporów. A powiem więcej, w moim przekonaniu istnieje podstawa do tego, żeby przy racjonalnym zachowaniu się gminy Gryfino zyskała ona na tym. Dziękuję.
Panie Przewodniczący i Panie, Szanowni Państwo Radni. Ja w tej sprawie podatkowej to już się czuję zwycięzcą. A to dlaczego? Już się czuję zwycięzcą. Bo do Krakowa to nie pojechałem oglądać Wawel, tylko pojechałem w bardzo poważnej sprawie. Pojechałem się zapoznać z wyrokiem Sądu Krakowskiego w tej sprawie, który, biorąc pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wydał takie orzeczenie. Jest to orzeczenie, które zostanie zaaplikowane w poniedziałek w tym tygodniu na internecie. Że wszystkie, że budowle wszystkie podlegają opodatkowaniu, czy są w budynku, czy nie w budynku. Natomiast jeżeli wartość urządzenia przewyższa wartość fundamentu, wtedy opodatkowany jest sam fundament. Jeżeli wartość fundamentu przewyższa wartość urządzenia, wtedy jest opodatkowanie samo urządzenie. A więc z tego wyroku jest, że wszystkie fundamenty powinny być opodatkowane. Mówię fundamenty, mam tu na myśli fundamenty i konstrukcje nośne kotłów i fundamenty pod turbiny. I dlaczego czuję satysfakcję? Może pan przewodniczący to pamięta, kiedy prowadziliśmy rozmowy z panem Konradowiczem i panem Nowyszem, kiedy doszliśmy do wniosku, że na bazie wyroku wydanego na elektrownie wiatrowe, który był wcześniej, że cała konstrukcja nośna i cały fundament to jest budowla, a część turbinowa nie podlega opodatkowaniu, przyjęliśmy, że sama turbina to nie jest opodatkowanie, a fundament jest do opodatkowania. I byliśmy zwodzeni przez półtora roku, kiedy pan Nowysz z panem Kondratowiczem zapewniali, że już zlecili wycenę fundamentu. Bo cała rzecz się rozbiegała o to, że oni chcieli przyjąć, tak dawali wartość 10% wartości budowli jest jako fundament. Natomiast my nie możemy tak takiej wartości przyjmować szacunkowej. Po prostu na każdą musi być wyliczona przez biegłego wartość danego fundamentu. I później to jakoś się po przejęciu przez PG ta sprawa radykalnie została zamknięta i dalsze rozmowy w tym kierunku już się nie potoczyły. Dlatego też mówię panu, proszę się zapoznać z wyrokiem Sądu Krakowskiego, gdzie już biorąc pod uwagę wyrok Trybunału. Proszę? Raczej tak, bo nie będzie się SKO odwoływało od tego wyroku. Prawomocny, bo się SKO nie odwołało od tego wyroku. Dlatego też spokojnie myślę, że PGA również o tym wie, o tym wyroku, bo też na bieżąco. I zobaczymy, czy będzie chciało dalej rozmawiać, bo ja przy tej wysokości, jak określiło SKO, uważam, że to jest wyrok bardzo krzywdzący dla gminy i na pewno ta kwota nie odpowiada, nie jest zgodna z wysokością podatków, jakie powinna płacić elektrownia, znaczy się PG. Ja nie mówię tej elektrowni, tylko PG, bo spór jest toczony z Polską Grupą Energetyczną, a nie z Zakładem Elektrowni Dolna Odra. Natomiast jeszcze raz powtarzam, spotkamy się we wrześniu na naradzie odnośnie bezpieczeństwa energetycznego województwa zachodniopomorskiego i wtedy zobaczymy, co przedstawi PG, jaka ma strategię w stosunku do tego zakładu zlokalizowanego w Gryfinie. Dziękuję.
Paragrafu 10.